będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Minęła 21:31 już. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Czwartek, 7 dzień stycznia. Te rozmowy są tuż po spotkaniu w Kaliszu, w Sanktuarium Świętego Józefa i Świętej Rodziny. Tam była modlitwa za Polskę, za polskie rodziny, też w intencji dzieci nienarodzonych. A my teraz chcemy rozmawiać na temat współczesności, współczesnej Europy i także Polski. Bo temat taki wybrany, masoneria, islam, uchodźcy. Gościem naszym jest pan doktor Stanisław Krajski. Witamy serdecznie pana doktora w studiu Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. No to panie doktorze, pytanie pierwsze, podstawowe. Skąd taka triada dosyć charakterystyczna, może dla kogoś dziwna? Masoneria, islam, uchodźcy. Jak to rozumiemy, skąd pomysł, nie ukrywamy z pana strony tytułu tych rozmów.
Znaczy, ostatnio wyszła taka moja książka właśnie pod tym tytułem i ja w niej pokazuję, jaką rolę w tym, co dzieje się dzisiaj w sprawie uchodźców, jaką rolę spełnia masoneria. I okazuje się, że nie trzeba długo szukać, żeby wykazać, że podstawową, że tutaj jest realizowany pewien plan, no drugi raz już w historii Europy.
Pierwszy był kiedy? Przypomnijmy.
Pierwszy tak, od Siedźwiednia.
Z masonerią jest taka sytuacja trudna dla niektórych, że można powiedzieć, że no, wiele się domyślamy, mało mamy faktów takich, prawda, takich, że no, koronnych, natomiast wiemy, że problem jest. Tak samo mówimy, druga sprawa, islam. Jako muzułmanie no, żyją w Polsce od wieków. Są jakoś nam, prawda, współżyją dobrze z nami, tak mówię, regiony tutaj wschodniej Polski, a jednak jest problem z islamem tym światowym, z państwem islamskim, prawda, teraz ogromny problem. No tak samo i uchodźcy to są nazywani, więc może tak po kolei, gdyby tak zdefiniować, co pan rozumie przez te podmioty.
To znaczy tak, trzeba by zacząć od tego, że czy islam, my nie znamy islamu. To, co nam się prezentuje jako islam, znaczy to, co jest polskim islamem, jeżeli można tak określić, to jest zupełnie co innego, bo przez wiele wieków Koran był tylko po arabsku, a polscy wyznawcy islamu arabskiego nie znali, więc nie mieli kontaktu z podstawowym tekstem. Natomiast to, co jest prawdziwym islamem, my tego nie wiemy, bo nam się mówi zupełnie co innego. Ja właśnie analizując teksty znawców islamu i sam Koran i porównując to z wypowiedziami masonów, pokazałem, że to jest no, w wielu punktach dokładnie to samo.
No dobrze, czyli możemy powiedzieć tak, że cóż, no masoneria jest późniejsza niż islam, to każdy o tym wie, czyli twórcy masonerii wychowali się na islamie. Taki wniosek ogólny?
No nie, to znaczy tak, w latach 90. pojawiła się taka książka pod tytułem Śmiertelna pułapka niejakiego Jima Shoa, który doszedł do 33 stopnia wtajemniczenia i nawrócił się na chrześcijaństwo. I on powiedział, może nie wszystko o tym, co wiedział, no bo zaszedł na samą górę, ale między innymi ujawnił, że na 32 stopniu wtajemniczenia w masonerii rytu szkockiego, czyli w tej podstawowej masonerii, następuje przejście na islam. Tam pojawia się taka organizacja, do której przyjmuje się tylko masonów 32 stopnia wtajemniczenia, która nazywa się Shriners. Polacy mają kontakt z tą organizacją, bo ona ma szpitale w całych Stanach Zjednoczonych, do których ściąga polskie chore dzieci bezpłatnie. W ten sposób masoni się reklamują jako ci wspaniali i szlachetni. Ci Shrinersi to inaczej inna nazwa, starożytny arabski zakon szlachecki mistycznej świątyni. I oni na tym 32 stopniu wtajemniczenia, po złożeniu przysięgi, że to będzie tajemnica, składają przysięgę krwi, która brzmi: w imię Allaha, Boga Arabów i Mahometan, Boga naszych ojców. I Shaw pisze tak, ona tak się zaczyna, Shaw pisze tak: każdy Shriner, klęcząc przed Koranem, składa przysięgę w imię Allaha, uznając pogańskiego Boga zemsty za swojego Boga, za swojego Boga naszych ojców. I w ramach tej przysięgi wypowiada się też słowa: ten, który szczerze poszukuje islamu, poszukuje prawidłowego kierunku. I teraz zauważmy, że tutaj padają dwa określenia. Pogański Bóg zemsty i Bóg naszych ojców. I zauważmy, że islam powstał w VII wieku. Do tego VII wieku Arabowie wyznawali pogaństwo i w tym pogaństwie, pogaństwo to znaczy wielobóstwo, było wielu bogów i między innymi był taki Bóg, do którego Arabowie jako poganie się rzadko odwoływali, ponieważ on był taki bardzo daleki, nie miał żadnego kontaktu ze światem, nie miał żadnego kontaktu z człowiekiem, jakby nie interesował się człowiekiem, nie darzył go miłością, nie był osobowy. I ten Bóg, to był Bóg Księżyca, nazywał się Allah. I to był jeden z wielu bogów. I Mahomet powiedział, to jest jedyny Bóg, nie ma Boga poza Allahem. Prawda? Czyli jak zwracają uwagę historycy, ci pogańscy Arabowie nie protestowali, kiedy Mahomet zaczął mówić o Allahu, ponieważ tego Boga znali. On tylko, Mahomet tylko odrzucił tych innych bogów. I ten Allah, znaczy zauważmy, Bóg Księżyca i w islamie tym podstawowym symbolem jest Księżyc, ten róg Księżyca. I Mekka, do której przecież wszyscy wyznawcy islamu zmierzają, to została zbudowana jeszcze wcześniej, przed islamem, jako sanktuarium dla Boga Księżyca i była najświętszym miejscem pogańskiej Arabii. I jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, że to jest zupełnie inny Bóg i że ten Bóg i Bóg masonerii to jest dokładnie ten sam Bóg, no to wystarczy zajrzeć do jakiegokolwiek podręcznika historii filozofii. Prawda? Było dużo tych podręczników w języku polskim. Choćby podręcznik, no na przykład jeden z lepszych, Kuksewicza. No to się zorientujemy, że koncepcja Boga przedstawiana przez wyznawców islamu, bo to była dokładnie ta sama koncepcja, którą prezentował w Europie Plotyn. Przypomnijmy, że do koncepcji Plotyna odwoływała się kabała żydowska, z której wyrosła masoneria, prawda? Bo masoni mówią, kabała żydowska to jest nasza religia. To znaczy, co mówił Plotyn? Plotyn mówił, że na początku jest jedni absolut, jakiś taki najwyższy Bóg, ale właśnie nieosobowy, niekonkretny. Powiedzenie w islamie, że Bóg jest osobowy, jest herezją, jest bluźnierstwem dzisiaj. Więc ta jednia absolut, taki Bóg nieosobowy, niekonkretny i z niego wypływają kolejne hipostazy aż do tego momentu, kiedy pojawia się świat i pojawia się człowiek, który też wyłania się z tej jedni absolutu. No to dokładnie jest taka koncepcja filozofii arabskiej, filozofii islamu. I teraz zauważmy jeszcze jedną rzecz, że wiemy, chrześcijaństwo, pomimo to, że no jest kościół katolicki, jest papież, to jednak w chrześcijaństwie było dużo zawirowań i jest zróżnicowane, prawda? Jest protestantyzm, jest prawosławie, są różne sekty. Islam jest jeszcze bardziej zróżnicowany, no bo tam nigdy nie było nikogo, kto by pilnował tej czystości doktryny. I jest bardzo dużo różnych nurtów, różnych odłamów i jest taki nurt, który nazywa się sufizm. I polscy arabiści, ci najbardziej znani, powtarzają, że to jeden z najważniejszych nurtów, że to taki nurt, który wyznają elity islamskie, że mówi się dzisiaj, choćby talibowie i Czeczeńcy, jak i o tym do końca nie wiadomo, ale jak zapewne ci główni przedstawiciele państwa islamskiego reprezentują ten sufizm. I teraz, jeżeli się odwołamy do jednego z takich znanych specjalistów od islamu, który nazywa się Reza Aslan, to on mówi tak o tym sufizmie. Charakteryzuje go pomieszanie różnych motywów filozoficznych i religijnych, jakby był to pusty kocioł, do którego wlano zasady chrześcijańskiego monastycyzmu, hinduskiego ascetyzmu, ze szczyptą myśli buddyjskiej i tantrycznej, odrobiną gnostycyzmu islamskiego i neoplatonizmu i na koniec doprawionego szczyptą szyizmu, manicheizmu, szamanizmu rodem z Azji Środkowej. I teraz, co jest bardzo ważne, ten autor stwierdza, sufizm poszukuje ukrytego znaczenia Koranu, tak jak kabała poszukuje ukrytego znaczenia Biblii. Sufizm jest ezoteryczny, a jego liczni znani przedstawiciele byli alchemikami. Przypomnijmy, że alchemia to postać kabały, prawda, też wyznawana przez masonów. I teraz jeszcze jakby jedna istotna informacja na temat sufizmu, przypomnijmy, który jest takim jądrem islamu. W Polsce islamem się zajmowali głównie tacy, którzy albo byli masonami, albo mieli ścisły związek z masonerią. I był taki człowiek, taki profesor, nazywał się Szyszko Bohusz. On się później w latach 90. promował New Age. I on wcześniej, Ossolineum wydawało jego książki na temat islamu. I on w ten sposób charakteryzuje sufizm. Mówi, że tam jest taka droga, która ma 7 stopni i na ostatnim, 7 szczeblu wyznawca islamu uwalnia się od wszystkich ceremonii, modlitw, wszelkich postów, jakichkolwiek obrzędów religijnych. I hasło "nie ma Boga prócz Allaha" zostaje zastąpione przez hasło "nie ma Boga poza mną". No to już mamy czystą, żywą masonerię. I teraz, jeżeli zadamy pytanie właśnie, kto w Polsce promuje islam, czy zajmuje się islamem, no to tylko jeden przykład z ostatniego czasu, to znaczy może jeden przykład ze bardziej starych czasów, lata 80., 90. Głównym specjalistą w Polsce od islamu, który dbał o to, żeby Polacy odbierali islam tak, a nie inaczej, był Wojciech Giełżyński. I on tego nie ukrywał ani w programach telewizyjnych, ani w prasie, że jest masonem. Teraz takim głównym promotorem islamu jest niejaki Max Cegielski. To jest syn
Wojciecha
Cegielskiego, tego wielkiego, honorowego mistrza obecnie. I on wydał, on założył zespół rockowy, który promuje muzykę taką arabską, wydał wiele książek na temat...
I tam gości w TVP Kultura, jeżeli...
On w TVP Kultura prowadzi programy. Przedtem był w telewizji tej francuskiej Plus, a teraz jest właśnie w TVP Kultura i on napisał taką książkę Pijani Bogiem na przykład, to jeden z recenzentów, zresztą z Gazety Wyborczej oczywiście, bo Gazeta Wyborcza go bardzo promowała, to napisał, że on pojechał do Pakistanu poznawać muzułmańskich mistyków, którzy stali się jego przewodnikami, prawda? To znaczy właśnie tych wyznawców sufizmu. Natomiast w takiej swojej książce o Turcji pod tytułem Oko Świata pisze, że ta Turcja zawsze była wspaniała, wspanialsza niż Europa i pisze tak, działały tam loże masońskie, do których należeli nie tylko Europejczycy, lecz także muzułmanie, Arabowie i Turcy, a w pewnym momencie nawet syn sułtana, to chodzi o XIX wiek. I Cegielski, Max Cegielski w 2007 roku ukuł takie powiedzenie, które ma obowiązywać w Polsce. Cytuję, islamofobia, strach przed islamem jest nową mutacją antysemityzmu. No, czyli poszło takie jakby zalecenie, no nie wolno mówić źle o islamie. Wręcz przeciwnie, należy mówić dobrze i między innymi powstał w Polsce taki projekt Nie bój się islamu, realizowany przez Towarzystwo Więź, związane z tym czasopismem Więź, którego w swoim czasie głównym szefem był Tadeusz Mazowiecki, które było związane z KOR-em, z Unią Wolności i tak dalej. I jak się czyta teksty prezentowane w ramach tego projektu, no to się dowiadujemy, że islam jest podobny do chrześcijaństwa, że jest pełen miłości, pełen pokoju, że dżihad to jest tylko dokładanie starań i podejmowanie wysiłków, a nie żadna wojna. Natomiast trzeba by zadać pytanie, pamiętając o tym, że mówimy tutaj o tej relacji masoneria i islam, jaka jest prawda o islamie? No i tej prawdy trzeba szukać w Koranie. No i co to jest Koran? Koran to jest zapis objawień prywatnych Mahometa. Przez 20 lat przychodził do niego duch i ten duch przedstawiał się jako archanioł Gabriel i mu różne rzeczy mówił.
Okay? Ale przesłanie ostateczne i niezmienne, to jest ciekawe, niezmienne przez, no, do końca świata.
Tak, tak, bo to jest taka druga Biblia, prawda?
Tak. I Boga do ludzi.
I w tym Koranie co trzy strony czytamy, że Chrystus nie jest Bogiem, Chrystus nie jest Synem Bożym, nie ma Trójcy Świętej, Chrystus nie został ukrzyżowany, Chrystus nie zmartwychwstał, prawda? I to się w kółko powtarza. I powiedzmy cytat, żebym nie był gołosłowny. W surze czwartej, sury, Koran dzieli się na sury, no, tak swego rodzaju księgi, czytamy. Nie przekraczaj granic twojej religii, nie mów o Bogu niczego innego jak tylko prawdę. Mesjasz, Jezus, Syn Marii jest tylko posłańcem Boga i Jego słowem, które złożył Maryi i duchem pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie trzy, chodzi o Trójcę Świętą. Zaprzestańcie, to będzie lepiej dla was. Bóg, Allah, to tylko jeden Bóg. On jest nazbyt wyniosły, by mieć Syna. Dla Niego, do Niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi i Bóg wystarcza jako opiekun.
Tu to jest pewna niekonsekwencja, bo z drugiej strony wiemy, że przychodzi Mahomet i on jest po Allahu, prawda, że Allah już dalej nie ma, bo Mahomet jest tym, który jest ostatecznym też świadkiem, prawda, do którego, w którego się wierzy, no bo taka jest prawda. Allah nie ma tego kontaktu między, właściwie jak pan mówił, że nawet mało tego, już nie jest już jako Bóg osobowy, prawda, tylko
jako pewna
idea. Ale właśnie tutaj, bo ja nie jestem specjalistą od islamu, przepraszam, bo nie mam czasu na to, żeby tak zgłębiać, bo mam inne ważne rzeczy, chociażby nawet historię chrześcijaństwa czy teologię pogłębiać. Pan doktor więcej w to wszedł, ale tak, taki normalny obserwator patrzy tak, no dobrze, powiedzmy, no jest islam, czy mahometanizm, prawda, są muzułmanie, są od, prawda, 610 roku, tak są te objawienia rozpoczęte, powiedzmy, Mahometa i żyją sobie i tam żyli na tych terenach wschodnich. My mamy tutaj chrześcijaństwo, wierzymy w to, wiara w Boga jedynego objawiona, mamy Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, która z Ziemi Świętej też z terenu właśnie przecież wpływów po tym muzułmańskich przeszła do Europy, no i też tutaj żyjemy, wierzymy, mówimy o tej wolności, prawda, też religijnej. Były momenty trudne, bo miejsca święte dla nas tam wspólne, no taki paradoks, ale tak niestety są, bo są, wiemy, że świątynia Al-Aqsa i te miejsca święte Golgota są krok obok siebie. Kiedy one były tam atakowane, myśmy szykowali tutaj odpowiedź, były wyprawy krzyżowe, które odbijały tamte miejsca dla nas ważne, potem pojawili się franciszkanie, cała historia, prawda? Ale cały czas jednak było to, że my mówimy, chrześcijaństwo jest religią pokoju. Jest religią dialogu, prawda? Jest religią nawet tej miłości bliźniego, aż przez kogoś nadużywanej, ale jednak pojawiały się w historii te odpowiedzi konkretne. Chociaż popatrzmy na historię, nawet tutaj bitwa pod Legnicą, odsiecz Wiednia, więc bym powiedział tak, nasze sumienie jest czyste, bo my się bronimy cały czas. Ale pytanie teraz, jak wygląda to w współczesności? Czy nie jest tak, że jakby otwieramy, no, tworzymy taki pewien, nie wiem, teren na taki synkretyzm taki dziwny, religijny, prawda, że nagle Europa chrześcijańska od wieków, Europa, chrześcijaństwo stanowiło fundament jej świetności, nauki, filozofii, wszystkiego, pozostaje, otwiera się jak, nie wiem, jakaś taka stodoła i wszystko tam może wpadać, prawda, do tej Europy chrześcijańskiej. Tu jest właśnie problem, kto to czyni i tutaj czy nie z odpowiedzią, że właśnie, no panie doktorze, niech pan to powie, no ale może właśnie ta masoneria jest takim prawda, kołem, który te bramy Europy tak nam otwiera.
Znaczy zaraz to powiem, tylko chciałem właśnie powiedzieć, jakie są podobieństwa doktrynalne.
No tak?
Bo jeżeli uświadomimy sobie, że Koran to jest objawienie ducha, który przedstawia się, tylko przedstawia się jako Archanioł Gabriel, który mówi, że Chrystus nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym, nie zmartwychwstał i tak dalej, no to pytanie z naszego punktu widzenia, katolickiego, czyli prawda. Co to jest za duch? Prawda? I jaki jest cel Koranu? Bo jeżeli co trzy strony się to powtarza, że każdemu wyznawcy islamu Chrystus nie był Bogiem, prawda? Nie jest Bogiem. I teraz jeszcze zauważmy jedną rzecz, bo nam się mówi właśnie, że islam ceni Matkę Bożą, że islam ceni Chrystusa, że uznaje Stary i Nowy Testament. Powtarza się i to towarzystwo więź powtarza też, że przecież oni tak bardzo cenią Chrystusa, że w czasach ostatecznych przypisują mu bardzo ważną rolę, bo on ma przyjść i oni w niego wierzą, że on przyjdzie i jakby zakończy świat. I to jest prawda. Jest taki ksiądz, dr Adam Wąs, który mówił na ten temat w Radiu Watykańskim i publikował artykuły na temat tej roli Chrystusa według Koranu i według islamu. On przyjdzie w czasach ostatecznych jako wyznawca islamu, by wymordować wszystkich chrześcijan, którzy jeszcze nie przeszli na islam i żeby zniszczyć wszystkie kościoły i połamać wszystkie krzyże. Taka jest wiara islamu. Natomiast mówi się, że właśnie, że islam jest religią pokoju, a tylko gdzieniegdzie są jacyś fanatycy. Natomiast no, fakty są takie, że do 2010 roku, licząc od początku, zginęło śmiercią męczeńską 70 milionów chrześcijan, z tego w XX wieku 45 milionów i 90% tych ofiar to są ofiary islamu.
Właśnie.
I gdzie nie, znaczy w tej chwili według fundacji Open Doors Open 100 milionów chrześcijan jest ofiarami prześladowań. I to ma miejsce we wszystkich krajach, gdzie jest islam. Bo tu nie chodzi nawet o to, że jest rządzony przez islam, ale tam, gdzie jest rządzony przez islam, oczywiście...
Tym bardziej. Ale tylko wiesz, panie, tylko, że taki przekaz, przerwę jeszcze, że nam teraz nie chodzi, żeby jechać pod Sokółkę, gdzie są te grupy muzułmańskie, prawda, modlitewne, żeby jechać do Kazachstanu, Uzbekistanu i tam ich nawet nawracać, tłumaczyć im, bo to jest inna droga. My mamy, zajmijmy się naszą wiarą, że tak powiem, i krzewieniem, prawda, wartości chrześcijańskich, katolickich i żeby nasze dzieci ochrzczone miały coraz większą świadomość, kim są. Natomiast problem jest gdzie, że właśnie przychodzi do nas pod płaszczem islamu, muzułmanizmu, na przykład potężne państwo islamskie czy Arabowie, który chyba jest 25% tworzą oni islam. Więc to nie jest tak, że Arabowie to jest 100%. To jest tylko albo aż 20-25%. I teraz jak odpowiedzieć na to, prawda? Jak Europa, bo myślę pan w kontekście Europy, bo są cytaty Oriany Falaci i tak dalej, ma się zachować. To jest też bardzo ciekawa reakcja tutaj.
No ale tak, dwie rzeczy. Oczywiście, że islam to jest religia światowa. I możemy sobie to świetnie uświadomić, kiedy uświadomimy sobie rolę Turków w zwalczaniu chrześcijaństwa, prawda, że oni mordowali Ormian i to wszyscy wiemy, ale nie wiemy, że każdy Ormianin, który powiedział, że przejdzie na islam, nie był zabijany. Prawda? Byli zabijani tylko Ormianie chrześcijanie. Natomiast jak reagować na islam? Znaczy trzeba sobie jedną rzecz uświadomić, którą powiedziała Falaci w formie takiego apelu do Europy. Ja pozwolę sobie zacytować, to było w jej książce Wściekłość i Duma. Zaślepieni krótkowzrocznością i głupotą politycznie poprawnych nie zdajecie sobie sprawy lub nie chcecie zdać sobie sprawy, że toczy się już wojna religijna. Wojna, którą oni nazywają dżihadem. Wojna, która ma na celu podbój naszych dusz i zlikwidowanie naszej wolności. Wojna, która jest prowadzona po to, by zniszczyć naszą cywilizację. Otępieni propagandą fałszu, nie przyjmujecie do wiadomości, że jeśli nie zaczniemy się bronić, jeśli nie będziemy walczyć, dżihad zwycięży. Zmiecie naszą kulturę, naszą sztukę, naszą naukę, naszą tożsamość, naszą moralność, nasze wartości. Więc to jest taki problem. I tutaj ja chciałem dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w tej wojnie spełnia masoneria. Natomiast oczywiście jest ważne pytanie, jak mamy się bronić, tylko że ta wojna przybiera momentami i będzie zapewne przybierać w coraz większym stopniu formę normalnej wojny. Prawda? Czyli nie bez powodu ktoś przyrównał to, co się dzieje dzisiaj z uchodźcami, do tego, co działo się wokół tego wydarzenia, które znamy pod nazwą Odsiecz Wiednia. Ci uchodźcy idą dokładnie tą samą trasą, co szła armia Kara Mustafy, kiedy dotarła pod Wiedeń. prawda? I ci uchodźcy, jak wiemy, no to są głównie młodzi mężczyźni, prawda?
Tylko że Jan Luksemburczyk i reszta królów nie było wtedy masonerii chyba, no i powiedzieli, musimy tutaj stanąć oporem, a nie otwierać drzwi jeszcze bardziej, chyba że się mylę. Bo że były już na dworach takie tendencje, no bo teraz wygląda tak, że ci panowie w krawatach, gdzieś tam w Brukseli, gdzieś tam dalej, no to jeżeli w głębi gdzieś są ukryci jako ta masoneria, to oni w pewnym momencie powiedzą, prosimy bardzo, co? Otworzą wrota te, nie mówię intelektualne, ale też materialne, filozoficzne Europy i będziemy wtedy naprawdę w kłopocie, jeżeli idąc tym tokiem rozumowania, co pan doktor nam przedstawia tu od początku.
To znaczy tak, kiedy była odsiecz Wiednia, to nie było co prawda masonerii, ale tak, po pierwsze był szatan, masoneria to pomocnicy szatana na ziemi, ale po drugie byli już różokrzyżowcy. I sytuacja wtedy była zadziwiająca, bo zauważmy, że nikt nie bronił Wiednia. Francja nie broniła Wiednia, wręcz przeciwnie, uderzyła w tym czasie na Niemcy, uniemożliwiając Niemcom pójście z pomocą Austriakom. Bardzo niewielu Niemców mogło pomóc Austriakom. Żadne inne państwo się nie zainteresowało. Wiednia broniło tylko państwo kościelne, Wenecja, która użyła swoich statków na morzu, zwalczała Turków. I Polacy, prawda? No i to, co stało się, było cudem, jakby, no bo...
Święty Marek, błogosławiony Marek się pojawił ten, prawda, jeżeli pamiętam, tak? Który w jakiś sposób namaścił Sobieskiego na takiego głównego wodza. Mówił, że taka jest wola Ojca Świętego. Ale to Mark Zawiano, który był takim, no może być takim księdzem skorupką XX wieku, 1920 roku, ale tylko, że jednak wtedy była jakaś idea. Oni zebrali się, ci królowie, przynajmniej tak z tych szczątków takich wiemy relacji i mówili, coś musimy robić, bo już widać, prawda, te muzułmańskie, tureckie, prawda, czapeczki wojskowe u bram pod Kalembergiem. I jednak była ta odpowiedź, a teraz znaczy, nie namawiamy do jakiejś wojny, nie daj Boże, no bo modlimy się o pokój, ale jednak była wspólna idea, panie doktorze.
No była, ale nie w całej Europie jednak. Już wtedy nie była w całej Europie. Natomiast, znaczy to jeżeli mówimy na temat takich historycznych wydarzeń, to trzeba jeszcze warto wspomnieć, że tutaj wyraźne jest odwołanie do tego, co działo się w 406 roku. Da, bo w 405 roku Cesarstwo Rzymskie zostało zaatakowane z jednej strony i ściągnęło armię, żeby walczyć z wrogami i pokonało tych wrogów, ale zostawiło pustą granicę na Renie. I w Sylwestra 400 w nocy w 406 roku przez Ren, który wyjątkowo był zamarznięty, zaczęli przechodzić cywile. Znaczy kobiety, mężczyźni, dzieci, krowy, wozy i szli setkami tysięcy i to nazwano trąbą, etniczną trąbą powietrzną, bo oni opuszczali te tereny dzisiejszych Niemiec, na ich miejsce wchodzili Hunowie, którzy szli z Rosji i dalej wkraczali w Cesarstwo Rzymskie i archeolodzy mówią, że zadziwiające jest, że z dokumentów wynika, że tam po drodze było wiele miast i po tych miastach nie ma nawet śladów archeologicznych. Prawda? I ta wędrówka tych ludów dzikich trwała 4 lata i po 4 latach Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć, więc tutaj jakby pomysł ten też jest wykorzystywany. Natomiast o tym, że o to chodzi, no to jakby mamy coraz więcej danych, prawda? Bo na przykład w lutym 2015 roku pojawiła się następująca informacja. Wyślemy 500 tysięcy nielegalnych imigrantów na łodziach na Stary Kontynent. Wśród nich ukryjemy terrorystów. Oświadczyli dżihadziści, których cytuje brytyjski dziennik. Rozmowy bojowników ISIS, w których mówili o wysyłaniu imigrantów drogą morską z Libii do Europy, przechwycił włoski kontrwywiad. Prawda? Znowu do Polaków zwrócił się imam Aniem Hołdary i powiedział, pewnego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce, bo wierzymy, że należy usunąć wszystkie opresyjne reżimy. Prawda? Czyli już to jest skierowane do Polaków. W 2001 roku Oriana Fallaci w swojej książce, cytowanej już Wściekłość i Duma, opisuje pewną sytuację, która miała miejsce w Watykanie. Prawda? Tam był synod. w październiku 1999 roku dla przedyskutowania stosunków między chrześcijanami a muzułmanami i w trakcie tego synodu pewien sławny uczony islamski zwrócił się do niemiałych słuchaczy oświadczając: dzięki waszej demokracji najedziemy was, dzięki islamowi podporządkujemy was sobie. I teraz jeszcze raz wracając do tej kwestii podstawowej masonerii, prawda? No to tak, tu mamy trzy takie ważne rzeczy. Znaczy po odsieczy Wiednia powstaje loża masońska Okrągły Stół w Saksonii międzynarodowa, której celem jest doprowadzenie do zniszczenia Polski, do rozbiorów Polski i do rozbiorów tych by doprowadzili w 1830, ale umiera wielki mistrz, król Polski, August II Mocny, prawda? I to wszystko się przedłuża. I wtedy już było wiadomo, że masoneria chce zlikwidować Polskę ze względu na rolę, jaką odegrała w odsieczy wiedeńskiej, znaczy podstawową. W takiej swojej poprzedniej książce, która wyszła w październiku tego roku pod tytułem Spisek przeciwko Matce Bożej, ja zwracam uwagę na objawienie w Wąwolnicy, znaczy dokładnie w Kęble koło Wąwolnicy, gdzie szła armia tatarska i Polska była zagrożona. Ona doszła do Wąwolnicy, tam się zatrzymała we wsi Kębło. Czekali na resztę i wyciągnęli z wozów figurę Matki Bożej, którą gdzieś tam ukradli. Postawili ją na kamieniu i zaczęli ją obrażać, bo spędzili polskich jeńców przeznaczonych na sprzedaż na rynkach niewolników w Azji. I Matka Boża się podniosła, znaczy figura Matki Bożej podniosła się do góry, rozświetliła się światłem. W tym momencie doszła niewielka polska armia, o wiele mniejsza od tatarskiej, ale na Tatarzy byli przerażeni. Polacy czuli siłę, no bo widzieli, że Matka Boża jest z nimi. Matka Boża uniosła się jeszcze wyżej, zatrzymała się na lipie, na szczycie wzgórza i no i spowodowała, że ta niewielka armia polska zdziesiątkowała tę armię tatarską. Więc tu dochodzimy jakby do momentu, bo to takie bardzo niepoprawne politycznie objawienie, prawda? Bo tu nie było pokoju. Matka Boża zagrzewała do walki. I teraz co to ma wspólnego z masonerią? Bo ja pokazuję, teraz nie ma czasu o tym mówić, ale tylko to zasygnalizuję, że to miejsce kultu w Wąwolnicy, to objawienie było zwalczane no, szalenie przez Augusta II Mocnego i później przez masonerię w Polsce przez całe lata, żeby to wyciszyć. Bo oni, znaczy to jest takie powodujące nadzieje, prawda, że wynikałoby, że islam, wyznawcy islamu boją się Polski. I boją się Matki Bożej i pamiętają Matkę Bożą z Wąwolnicy. Ale mamy jakby bliższe informacje, znaczy bliższe związane z masonerią, że teraz przecież w jesienią 2015 roku, parę miesięcy temu, pierwszy raz wszystkie obediencje masońskie, to znaczy masoneria rytu francuskiego, masoneria rytu szkockiego, wszystkie loże europejskie wydały specjalne oświadczenie w sprawie uchodźców. I w tym oświadczeniu przeczytam tylko trzy fragmenty tego oświadczenia. Apelujemy do rządów Unii Europejskiej o wdrożenie wspólnej polityki niezbędnej do ochrony bezpieczeństwa i godności tych osób. Niezdolność państw do przezwyciężenia narodowych egoizmów jest nową oznaką choroby trawiącej Europę. Obediencje wolnomularskie przypominają, że przypływ imigrantów jest nie ciężarem, ale szansą dla przyszłości Europy. W przeciwnym razie kontynent europejski będzie sceną podziałów i konfliktów, które mogą doprowadzić do kolejnej katastrofy. Będzie to związane z zaostrzaniem się nacjonalizmu. No więc tutaj jest ciekawa ta reakcja masonów. Natomiast jakby bezpośredni udział masonerii w tym, co się dzieje, no to jest bezpośredni udział Sorosa. No, to znaczy jesienią tego roku jeden z amerykańskich dziennikarzy znalazł na plaży Grecji taką broszurę, prawda, i się zainteresował. To był taki poradnik emigranta. Okazało się, że... Przepraszam.
Trzeba odkaszlnąć trochę, bo powietrze może suche u nas w studio. przez ogrzewanie, ale to, co pan mówi, to są te siły, bo ja mówię, cały czas to słucham i no, żeby zauważyć pewien mechanizm, to znaczy z jednej strony mamy niesamowity impet państwa islamskiego, które jest dotowane, to już pytanie skąd, ale idzie z wielką siłą, jeśli chodzi o rozwój, swój napęd, a my mamy Europę, która mówi tak, no więcej demokracji, więcej rozmów, no mamy też tutaj mówienie o dialogu, prawda? Ciągle mówienie o dialogu, że musimy w tym dialogu, oczywiście, dialog jest ważny, ale na równych, można powiedzieć, trudno być braterskich, ale jakichś, prawda, układach, że w tym dialogu szansę ma każdy do wypowiedzi. Poza tym też mówię, no jednak popatrzmy, to my mamy się otwierać jako Europa, mówimy, Unia Europejska, Europa na uchodźców, czy tych, którzy tak się nazywają, a nie ma jakiegoś takiego, no pytanie, czemu tam nie ma programów rozwojowych dla tamtych terenów, nie? Czy nie lepiej jest właśnie pomyśleć, żeby tam znaleźli rozwiązanie tamtejsi ludzie. To jest właśnie, brak rozumnego kierowania. Jeżeli to jest tylko jakaś głupota polityczna, no to jeszcze jakoś to możemy wybaczyć, ale mi się wydaje, że to nie jest głupota czy nierozeznanie, tylko po prostu pewien plan, na który godzą się kierujący tutaj państwami Europy Zachodniej.
Nie zgoda, tylko że problem polega na tym, że tutaj wyraźnie robi się coś przeciwko Europie i robi się to w Europie, prawda? Bo Soros nie tylko namawia rządy i Unię Europejską jako taką do przyjmowania miliona rocznie imigrantów, to jeszcze, jak mówiłem, na plaży w Grecji każdy imigrant dostaje broszurę, taki poradnik imigranta. Jak ten dziennikarz amerykański to sprawdził, to te broszury są rozdawane w Turcji. W tych broszurach jest wszystko. Mapy dojścia do wszystkich krajów tych zachodnich, w tym Polski. Telefony, adresy, różne instrukcje. I między innymi przez tą, znaczy ta broszura wskazuje jako podstawowe źródło informacji taką stronę internetową, która jest... Znaczy i strona internetowa, i ta broszura są podpisane przez fundację Sorosa i między innymi z nich dowiadujemy się na przykład o różnych instytucjach w Warszawie, w Polsce, które przygotowują Polskę do przyjęcia imigrantów. Znaczy przygotowują ją wielorako, to znaczy prowadzą szkolenia dla nauczycieli, żeby przedstawiali dzieciom islam w sposób pozytywny. Przygotowują opiekę prawną dla tych uchodźców, tak zwanych uchodźców. Przygotowują dla nich bazę materialną. I kiedy patrzymy, no powiedzmy, podam nazwy, jedna z tych organizacji się nazywa Centrum Powitania, a druga się nazywa Warszawskie Centrum Wielokulturowe. I na pytanie, które sobie zadałem, kto finansuje te organizacje, stowarzyszenia, instytucje, no to odpowiedź jest taka, że w pierwszym rzędzie oczywiście Soros, Fundacja Batorego i inne fundacje Sorosa, ale także finansuje to Unia Europejska, finansuje to UNESCO i finansuje to Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, znaczy oczywiście pod rządami PO.
No tak, to cezurę warto zrobić. Tak. Natomiast to, co tutaj jest wszystko powiedziane, to pamiętam też, że zgoda, tylko mówię, my teraz, bo popatrzmy, dla młodszego pokolenia przypomnij mi tylko postać pana Sorosza, kto to był za człowiek. A on się pojawia tam, gdzie jest jakiś przełom, on się pojawia tam, gdzie jest jakaś słabość, nowość, coś, co się dopiero kształtuje. Powiedzmy, polska transformacja, ta nieszczęsna bankowa, prawda? Pojawił się i opisuje to w pamiętnikach potem ZAKS bodajże, prawda? Czy to pan profesor też potem to opowiada. Nagle mówi, ja wam tutaj ustawię rynek, tak mówiąc w skrócie. Minister Kuroj mówi, ja nic nie wiem. Drugi mówi, ja nawet nie mam pojęcia. Ja wam napiszę ustawy, macie komputer, mamy. Oczywiście z boku był Adam Michnik, napisano kilka ustaw, które na długie lata no, i cięgiem odbiły się na rzeczywistość ekonomiczną, finansową, jaką mamy, jaką mieliśmy być może, a to jest bardzo ważne. Więc ten człowiek pojawia się w bardzo niebezpiecznych miejscach dla danych regionów czy krajów.
Znaczy tak, Ja bym dwie rzeczy, jeżeli już ojciec mówi o Soroszu, że on w swojej jednej z książek powiedział tak. Moje żydowskie pochodzenie jest w moim pojęciu tożsame z przynależnością do pewnej mniejszości. O tym, że wyrastam z takiej tradycji, mogą świadczyć moje fundacje. Z tego powodu tak bardzo przemawia do mnie koncepcja Unii Europejskiej. Każdy naród jest w Unii mniejszością i z tego względu koncepcja ta wydaje mi się interesująca. Więc to jest jedna ciekawa jego wypowiedź. Ale no teraz taką ważną książką bardzo jest Wojna o pieniądz tego Chińczyka Hongbinga. I Hongbing, który no nie pisze nic o masonerii, pisze o tych właśnie kwestiach finansowych, bankowych. Pisze tak, że w porozumieniu z międzynarodową elitą finansową w latach 90. Soros doprowadzał wielokrotnie do wielkich burz na światowych rynkach finansowych. Każda z tych akcji wprowadzała w życie, to dotyczy też Polski, prawda, wprowadzała w życie wcześniej ustalone strategiczne cele międzynarodowych bankierów, których fundamentem było doprowadzenie do stanu kontrolowanego rozpadu światowej gospodarki, aby ostatecznie zakończyć realizację planu tworzenia rządu światowego oraz światowej waluty. I Hongbing nazywa Sorosza żołnierzem Rothschildów, prawda, to, że on jest takim no, pomagierem, pomocnikiem Rothschildów. Natomiast wspomniał ojciec o Falaci, prawda? I teraz tak, musimy sobie uświadomić, że no, Falaci już nie żyje. Te jej główne...
No, świetna pisarka, z drugiej strony ateistka, z drugiej strony rozumiejąca Europę, rzucająca chyba, jak się nazywał ten, co kazali jej ubrać Homeiniemu, tak? To był ten sza, niech pan mi podpowie, ten co kobiety mają tam, ten sza.
Też nie pamiętam.
kobiecy strój, gdzieś mu tam to sobie wyobraźmy, jakie to było wydarzenie, nie? Mieć wywiad z Ayatollahem Homeinim, to jest tak jakby powiedzieć papieżem islamskim tam wtedy ówczesnym i ten czakran, czy nie czakran, coś innego. Ale do czego zmierzam? Panie doktorze, kiedyś czytałem książkę pana profesora Marka Rymkiewicza, Juliusz Słowacki pyta o godzinę, coś takiego, taki tytuł. I ciekawa rzecz, bo tam jest taki jego no, przepiękny wywód na temat historii, wtedy relacji, prawda, Słowacki, Mickiewicz, Norwid, ówczesna emigracja francuska. I powiem panu, że tam pan Marek Rymkiewicz pisze, że wtedy już były takie obawy, prawda, troski, co będzie z Europą. Mówiono, że Paryż miasto szatana, że Paryż po prostu upadnie już wtedy w 1845 roku, prawda, że chrześcijaństwo jest coraz słabsze, że gdzieś tutaj są... I jednak patrzymy, że no, ponad 200 lat minęło, no niecałe. Jednak są siły, które jakoś powodują, że siły, jest Bóg, Pan Jezus, prawda, dla nas to jest prosta rzecz. Ludzie wierzący, modlący się, żyjący Ewangelią. Ja mam taki trochę znak nadziei teraz. No, mamy Węgry, prawda, które się odrodziły i duchowo, i odrodzą się materialnie. My patrzymy, że oni się modlili. Mówiliśmy, żeby tylko tyle Polaków, procent Węgrów się modliło w tej modlitwie różańcowej, to będzie dobrze, ale z drugiej strony popatrzmy, że potrzeba tych połączonych sił i rzeszy ludzi, ale i mądrych przywódców, prawda? Mądrych przywódców, którzy będą, no mówiąc, walczyli, tak jak dawniej walczono na oręża, prawda, topory, to teraz walczy się, nie wiem, na ustawy, na dyskusje, na debaty. I tego brakuje, prawda? Bo jeżeli się Europa złączy duchowo, ale właśnie pytanie, czy się złączy duchowo, czy nie będzie nagle, że Francja w tą, Anglia w tą, Włosi prezydent, my w ogóle nie, bo się boimy, no i wtedy dobrze się nam mówi.
Znaczy we Włoszech w tym roku to jest jakiś znak, że ten islam coś im zmienił w myśleniu, bo teraz wszyscy przywódcy łącznie z prezydentem Włoch występowali ze swoimi przemówieniami noworocznymi na tle żłóbka, gdzie widać było Chrystusa, prawda? Natomiast Falaci, ateistka, jak ojciec podkreślał, 20 lat temu mówiła, że w rezultacie nasza tożsamość kulturowa jest dobrze określona, znaczy opisywała historię Europy, prawda? I chociaż zawiera pewne elementy wessane przez gąbkę, w żadnej mierze nie obejmuje to świata muzułmańskiego. W żadnej mierze ten świat nigdy na nas nie wpłynął. Co więcej, od 2000 lat nasza jedność oparta była na religii zwanej chrześcijaństwem, na kościele, który nazywa się Kościołem katolickim. Weź mnie na przykład. Jestem ateistką, jestem antyklerykałem, nie mam nic wspólnego z Kościołem katolickim. Tak zawsze powtarzam. I jest to prawda. ale również nieprawda, bo czy mi się podoba, czy nie, mam bardzo dużo wspólnego z Kościołem katolickim. Niech to szlak jak dużo, jak mogłabym nie mieć. Przy całym moim laicyzmie, antyklerykalizmie, ateizmie jestem tak zanurzona w kulturze katolickiej, że kultura katolicka tworzy część mojego pisanego i mówionego języka. I ona mówi coś takiego. Jeszcze pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat. Nie jesteśmy w tej samej sytuacji co Amerykanie. Nie jesteśmy ich tyglem ras i narodów, ich mozaiką różnorodności posklejanych w całość wspólnym obywatelstwem. Powiadam, że ponieważ nasza tożsamość kulturowa jest dobrze określona od tysiąca lat, nie możemy znosić migracyjnej fali ludzi, którzy z nami nie mają nic wspólnego, którzy nie są gotowi, by się stać takimi jak my, by asymilować się wśród nas, którzy wręcz przeciwnie mają zamiar nas wchłonąć, zmienić nasze zasady, nasze wartości, naszą tożsamość na styl życia i którzy na razie molestują nas swoim wstecznym nieuctwem, swoją wsteczną bigoterią, swoją wsteczną religią. Mówię, że w naszej kulturze nie ma miejsca dla muzeinów, dla meczetów, dla rzekomych abstynentów, dla upokarzających czadorów, dla poniżających burek. A gdyby było takie miejsce, i tak bym go im odmówiła. Bo danie go im oznaczałoby wyrzeczenie się naszej tożsamości, wykreślenie naszych osiągnięć, byłoby pluciem na wolność, którą zdobyliśmy, cywilizację, którą zbudowaliśmy, dobrobyt, który udało nam się osiągnąć, byłoby jak sprzedawanie mojej ojczyzny. Moja ojczyzna nie jest na sprzedaż. I tutaj już widać przez te jej słowa...
Możemy powiedzieć, daj nam Boże takich ateistów, jak najwięcej i na każdym kroku. No właśnie. A więc myślenie normalne, bo to jest to, co, że nam, no robi się niestety, jak jest ktoś słabo ukorzeniony w wiedzy, teologii, w historii, no to się mówi, że nie ma coś takiego jak korzenie, tylko albo jak nawet, już powiedziałbym, ten kod tak zwany, jak to się mówi, to jest kod ideologiczny, tak, czy kod historyczny, niektórzy taki wytrych, niech będzie ten kod historyczny, ale to jest to, no jest to tysiąclecie na przykład chrztu Polski ponad I na spokojnie o tym mówmy, nie trąbmy, tylko gdzie pan, na ten problem, no to zaraz, prawda, ateiści czy quasi-ateiści będą mówili, dobrze, a gdzie jest uchodźcę przyjąć, prawda, więźnia odwiedzić, głodnego nakarmić i no mamy tutaj, otwierają nam stronę Ewangelii, nam czytają te fragmenty, ale my musimy teraz powiedzieć bardzo wyraźnie, że jest pewien porządek, tak jest porządek miłości, prawda, że dziecko kocha pierw swoich rodziców, potem kocha dziadków, potem kocha wujków, ciotków i tak dalej. Tak samo i czy chrześcijanin pierw odpowiada na potrzeby bliźniego, ale no, patrzymy też na ten najbliższy świat. Ja tutaj wcale nie jestem jakimś ksenofobem, no ale jakoś tak musimy to chyba rozumieć troszeczkę. No.
Znaczy ojciec cytuje żywcem sumę teologiczną świętego Tomasza z Akwinu, prawda? Bo on
nawet
mówił,
nie wiedziałem.
On mówił, że porządek miłości jest również porządkiem sprawiedliwości. Właśnie mówił to co ojciec, że pierw mamy obowiązek kochać swoją rodzinę, swoich sąsiadów, swoich rodaków, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I jeżeli nie damy swoim dzieciom, a damy obcym, ale tutaj chodzi o, jeszcze o coś innego, że tutaj...
To jest to żonglowanie, bo znów powiedział tak, że Pan Jezus powiedział, że tam ta przyszła ta syrofenicjanka, prawda? No i powiedziała mu, że nawet psy nie daje się dzieciom... No, wiadomo, jak będziemy chcieli się przekamarzać słowami Pisma Świętego, będziemy chcieli się przeważać, to będą takie dyskusje bardzo takie no, mocne, a z drugiej strony prowadzące nas, no nie chcę powiedzieć, że donikąd, bo to zawsze są wspólne wnioski, ale tu jakiś porządek racjonalny trzeba zachować, panie doktorze, i filozofia nam w tym pomaga. Ja już nie przeszkadzam, bo jeszcze mamy czas dla naszych słuchaczy.
Nie, no więc właśnie, ja bym zmierzał do podsumowania, tylko ja mam taką świadomość, że no dotknęliśmy tu tylko wierzchołków góry lodowej, prześliznąłem się po powierzchni problemów, bo temat jest skomplikowany, więc ja bym podszedł, dokonał teraz takiego pewnego podsumowania i oddał głos słuchaczom i ewentualnie według ich wskazówek bym coś uzupełnił, natomiast próbując to też jakby pogłębić to, ja w najbliższym czasie będę miał różne spotkania w Polsce na ten temat, na temat masonerii, islamu i uchodźców i zapraszam na te spotkania. Już w sobotę będzie spotkanie, czyli 9 stycznia w Krośnie o godzinie 15 w Farze, ulica Piłsudskiego 5. Tego samego dnia w Jaśle o godzinie 19 też w Farze, ulica Farna 2. We wtorek będzie w Warszawie o godzinie 19.30 na ulicy Wspólnej 51, to jest lokal Rady Osiedla Koszyki, wejście od podwórka. 15 stycznia będę miał spotkanie w Poznaniu, godzina 17 w lokalu księgarni Sursum Corda, Rynek Łazarski 1 i 16 stycznia sobota w Sandomierzu o godzinie 17 w hotelu Basztowym ulica Józefa Poniatowskiego 2 przy Urzędzie Miasta Sandomierz. Zawsze po rozmowach niedokończonych ja się spotykałem z moimi słuchaczami w księgarni naszego dziennika w Warszawie, gdzie odpowiadałem na takie indywidualne pytania. Tym razem się do tej księgarni nie mogłem dodzwonić, bo tam liczą książki, prawda? Takie są wymogi prawa. Ale no będę w poniedziałek w godzinach 17-19 i czekał na Państwa. Natomiast podsumowując, dwie rzeczy warto powiedzieć na podsumowanie. To znaczy ja się tu odwołam znowu do Falaci, że Falaci stwierdza, ten irytujący, rozczarowujący, nieważny klub finansowy, który denerwuje mnie w swoją wspólną walutą, swoimi populistycznymi idiotyzmami, swoimi synami Allaha, którzy chcą wymazać moją cywilizację, ta Unia Europejska, która paple o kulturowych podobieństwach z Bliskim Wschodem, a tymczasem lekceważy mój język, poświęca moją tożsamość narodową, nie jest Europą, o jakiej marzyłam, kiedy mój ojciec wołał Europa, Europa. To nie jest Europa, to jest samobójstwo Europy. Prawda? I to my musimy, to już od siebie dopowiadam, to my musimy bronić Europy. Natomiast drugie, Fallaci, ateistka, jako jedyna zwróciła uwagę na to, że tak ona twierdziła i wydaje się, że należy z nią się zgodzić, że na naszych oczach realizuje się apokalipsa świętego Jana i Fallaci zwróciła uwagę na to, że z morza wyszła bestia, że z morza zaczyna wychodzić bestia i że ta bestia będzie się, bo ona to mówiła 20 lat temu, ciągnąć się przez całą Europę milionami uchodźców. I Fallaci powiedziała, niektórym wyda się dziwaczne, że taka ateistka jak ja szuka natchnienia w tekście religijnym, aby podsumować wynik batalii, którą toczy. Ale to właśnie apokalipsa przepowiada walkę, jaką chrześcijanie będą musieli podjąć, by pokonać bestię o siedmiu głowach i jej wspólników, którzy koniec końców są jednym i tym samym. Bestię podobną do rogów baranka i omowie podobnej do mowy smoka. Cóż, tak zwane zderzenie cywilizacji, czyli zderzenie Zachodu i Islamu jest niczym innym jak walką, o której mówi Jan Ewangelista. Nie wolno się poddawać, to też mówi Fallaci. Trzeba się przeciwstawić. Ja nie chcę się poddawać, chcę się przeciwstawić, ponieważ chcę zobaczyć upadek bestii, chcę zobaczyć zwycięstwo anioła, który ją uwięzi. Chcę znaleźć się pomiędzy tymi, którzy umierają bez znamienia współudziału albo poddaństwa na czole i na ręku. I tu Fallaci cytuje Apokalipsę. Przypomnijmy ten fragment Apokalipsy świętego Jana. Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do czeluści i wielki łańcuch w ręce i pochwycił smoka i wtrącił go do czeluści i zamknął i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia. I ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem. Fallaci, ateistka, mówi, chce się przeciwstawić bestii. To co my mamy powiedzieć, my Polacy, katolicy, których królową jest Matka Boża. I optymistycznie, jak to się zakończy, 1000 lat będziemy królowali z Chrystusem.
No jest taka mowa, zresztą panie doktorze, co pan, no to jest tutaj, ja mam cytat, dokładnie pamiętam książkę, ojciec Czesław Klimuszko powiedział, że Polskę czeka na najbliższe 50 lat poprawa bardzo dobra, że to będzie dobry, spokojny i szczęśliwy kraj. Mówił to w roku 1980 przed śmiercią, ale jeszcze wcześniej mówił o zalewie Europy przez małe stateczki z Afryki. Pełne dziwnych, chyba powiedział, ludzików czy ludzi, dziwnych w sensie, nie to się wyśmiewał, tylko że no właśnie, to nie będą ani rozbitkowie i tak dalej. Będą to stateczki, nieduże barki, prawda, które będą zalewać, mówi, półwysep Apenin. Kamiński i tak się zacznie cierpienie Europy. I wszyscy myśleli, że to będzie jakieś trzęsienie ziemi, wulkan wybuchnie, prawda? Nawet jakieś tsunami, a to może być tsunami ludzkie. Ale my wiemy, za tym, co idzie. Filozofia, myślenie, ekonomia i wszystkie inne sprawy. Więc potrzeba teraz obudzenia się Europy, to jak kiedyś. Tylko pytanie, czy jest Jan III Sobieski? No bo on był tym defensorem, prawda, fidei prawdziwym, materialnym, ale też i duchowym. A teraz no, pytanie, że my tylko możemy połączyć się jedynie siłami no, intelektualno-duchowymi, bo to jest, jak pan mówi, powracają te żłóbki, prawda, w życzeniach prezydentów, premierów, może i pojawią się jeszcze inne gesty, a nie jakieś życzenia, że zimnej wody, ciepłej wody, gdzieś ktoś tam życzył prezydent Europy, już nie chcę teraz się wyzłaśliwiać, bo nie ma sensu. W każdym razie, no, masoneria, islam, uchodźcy, pytanie, czy czeka nas wielka apokalipsa, tylko mam ciągle nadzieję, że tutaj jest ten też płaszcz opieki miłosierdzia Bożego, ale mówię, Pan Bóg, jeżeli będziemy chcieli coś na własne życzenie robić, no to też nie będzie nam, prawda, tutaj wszystkich aniołów zsyłał, żeby przeciwko temu, co człowiek wybiera, jak wybiera głupio. Zresztą gdzieś czytałem objawienia ojca Piotr, który też mówił o takich trudnych dniach, które przyjdą na Europę i pokazywał nawet pewne linie, ale to już takie szczegóły znajdziemy. Chcemy porozmawiać dalej z naszymi gośćmi, z naszymi słuchaczami i z naszym gościem, panem doktorem Stanisławem Krajskim, który dzisiaj jest i mówimy o masonerii, islamie i uchodźcach. Zapraszamy też na te spotkania, o których pan potem jeszcze powie. Natomiast telefony są otwarte dla naszych słuchaczy, dla Polski Północnej, Południowej. 56 655 23 55, 56 655 23 56. Dla zagranicy też dwa numery. 48 56 655 23 33. 48 56 655 23 66. Dwa numery jeszcze w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200. Rozmawiamy już za moment. I już mamy 22.30, rozmawiamy na temat, który był wprowadzeniem przez pana doktora Stanisława Krajskiego. Mamy pierwszy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jacek z Krakowa.
Witam.
Ja chciałem tak powiedzieć, że ja też widzę ogromne zagrożenie w przyjmowaniu tych uchodźców. Zwłaszcza jeżeli to będą uchodźcy nieweryfikowani na granicach. A wszystkim tym, którzy próbują właśnie bronić tej idei przyjmowania bezwzględnego i posługują się Pismem Świętym, żeby walczyć właśnie z nami, katolikami, i przeciwko nam wystosowują słowa Pisma Świętego o miłosierdziu, właśnie dlatego tylko, że obawiamy się tych uchodźców, chciałbym powiedzieć, żeby nie czytali Pisma Świętego wybiórczo. Bo również w tym samym Piśmie Świętym Pan Jezus, jest to mocne słowo, bardzo mocne słowo i oczywiście nie chciałbym, żeby to zabrzmiało brzydko, ale mimo wszystko Pan Jezus też powiedział, nie cytuję dosłownie, bo z pamięci, ale powiedział, nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, bo i perły i was podepną. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dobranoc.
Panie Jacku, dziękujemy. Pozdrawiamy Kraków takim sposobem. Wszystkiego dobrego.
No, znaczy tutaj nie ma co komentować, prawda? Tylko można się zgodzić. Nie?
No właśnie. Cytat jest, no cytat. Ale tutaj szersze patrzenie oczywiście. Tylko, że no niektórzy, szczególnie powiem panu doktorze, mniejszości w sensie takim i myślowe, nie chodzi religijne, to mają taką tendencję, żeby tak szefować właśnie tymi cytatami, prawda? No powiesz cytat jakiś, no i teraz, a co na to? Masz to i to. To jest taka specjalna też i metoda. Natomiast wiemy, że my interpretujemy Biblię tutaj w szerszym kontekście, głębszym, większym i tak dalej. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze Joanna szczęść
Boże. Joanna ze Starogardu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Radio Maryja za zaproszenie doktora Krajskiego, ponieważ przeczytałam ostatnio książkę o Maryi, która bardzo mnie poruszyła i przedstawia historię naszego kraju, w ogóle naszej ojczyzny, o której my nie mamy pojęcia. I chciałam też powiedzieć, że właściwie wszystko jest przedstawiony w tej książce ostatniej doktora Krajskiego i uważam, że bardzo brakowało doktora na spotkaniu w Częstochowie, które się odbyło na początku października czy września, dotyczące intronizacji Chrystusa Króla na Króla Polski, bo to jakby jest w tej chwili droga dla naszego narodu i to mam nadzieję się odbędzie i zdążymy z intronizacją w listopadzie tego roku. I chciałam jeszcze też powiedzieć, że jakby uspokaja nas Maryja w książce Adama Człowieka w Oto czynię wszystko nowe, gdzie jest bardzo wyjaśnione, że mamy się nie bać tego, co się będzie działo, że jest wszystko jakby przepowiedziane i w planach Bożych to się mieści, co się dzieje w tej chwili, łącznie z masonerią i no, taką jakby bojaźnią narodu naszego w sprawie dziejów naszej ojczyzny, ale mamy się modlić, zbliżać do Jezusa i relacje budować swoje i się po prostu nie bać. Szczęść Boże i dziękuję bardzo, pozdrawiam doktora.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiamy również panią bardzo serdecznie i ciepło, styczniowo.
Nie, no, ja dziękuję za te słowa. Nie wiem, jestem zażenowany. Pani mówiła o tej mojej książce poprzedniej, Spisek przeciwko Matce Bożej i Polsce. Natomiast ja bym tylko dopowiedział do pani słów jedno, że mi wyszło z moich analiz, że w Gietrwałdzie Matka Boża zwróciła nam uwagę na to, że myśmy ją wybrali jako naród i jako państwo na swoją królową, ale nigdy jej królową nie uczyniliśmy. To znaczy Matka Boża w Polsce jest taka królowa elekt, tak jak prezydent Duda był przez jakiś czas prezydentem elektem i niby był prezydentem, ale jeszcze nie był prezydentem. Prawda? Także No bo przecież jakby pamiętajmy o tym, że i to samo może być z Chrystusem Królem, prawda? Że nie wystarczy powiedzieć, wypowiedzieć, że Matka Boża jest Królową Polski, czy Chrystus jest Królem Polski, tylko trzeba to wprowadzić jakby w życie i dać tą, znaczy spowodować, żeby realne były, żeby miały realne skutki te słowa, to już nie moje królestwo, lecz twoje, jak to powiedział.
No i co lepiej jest mówić, że trzeba się modlić, czy się modlić, prawda? No,
zgoda.
W tej samej zasadzie, prawda?
Należy się...
Mówić o czymś, co trzeba, czy to czynić i czynić. Mamy telefon kolejny, panie doktorze, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Prosimy, halo, halo.
Niepochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Można?
Tak, tak, słuchamy pana, bardzo prosimy.
Sławek z Lublina.
Kłaniamy się.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana doktora. I tak na wstępie powiem tak, że skłoniło mnie do tego telefonu to, co pan doktor powiedział o Matce Boskiej Kębelskiej. Jestem od kilku lat, pielgrzymuję i jestem wielkim czcicielem Matki Boskiej Kębelskiej. Podczas jednego z pobytów w Wąwolnicy miałem taką myśl, tak jeszcze na wstępie powiem, że jestem absolwentem Wydziału Artystycznego UMCOS-u i w tej chwili w swoim mieszkaniu, w którym mieszkam, no w zasadzie już od 5-6 lat można powiedzieć, przeprowadzam taki remont. Dosłownie przed około dwoma godzinami wysłałem maile do pani Beaty z Londynu. No to jest jakby kontynuacja moich wcześniejszych, wczorajszego takiego maila, o którego tam piszę jej o tym moim remoncie. To jeszcze jestem w ciągłym kontakcie z panią Beatą, tam współpracujemy. I w tym właśnie mailu pisałem o tym moim doświadczeniu wąwolnickim. Polega ono na tym, że będąc właśnie w Wąwolnicy, to była kolejna z pielgrzymek moich, i miałem takie tchnienie, żeby chodzi o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego w połączeniu z taką realizacją przestrzenną ze snycerką. I właśnie w nawiązaniu tam będą takie to, o czym pisałam pani Beacie w tym mailu, że to po prostu natchnienie to było w tym sanktuarium, w Wąwolnicy. To będzie jakby, no o tym samej realizacji trudno mi, będą w tym przestrzeni tej snycerskiej, drewnianej wykonaniu, tam będą klepsydry, która jedna z tych klepsydr będzie napełniona takim płynem czerwonym, odnoszącym się do promieni z obrazu Jezusa Miłosiernego, druga tym takim płynem bladym.
Ale to może się dowiemy przy okazji jakichś wiadomości innych, bo teraz trudno przez radio na sobie wyobrażać coś, co jest projektem artystycznym.
Nie mogę się powstrzymać, proszę ojca, od tego telefonu, bo dosłownie to, o co mi chodzi, że to o Matkę Boską Kębelską, o to jej i to połączenie tego roku miłosierdzia Bożego z tym to jest dla mnie takie subiektywne, prawda, moje odczucie i że ja te maile, które jakby kontynuuję z panią Beatą i do niej przesłałem dosłownie i to, co doktor Krajski powiedział o Matce Boskiej Kębelskiej. No,
super, super, koresponduję, oczywiście. Dziękujemy bardzo, szczęść Boże, panie Sławku. Ja też mówię, słyszałem po raz pierwszy o tej Matce Bożej. Chociaż o Wąwolnicy wiedziałem, natomiast mówię tak, akurat to jest, mamy takich jednak, prawda, takich pięknych momentów w historii Polski jednak coraz więcej. I też świętych, którzy orędują, tutaj myślimy o świętym Andrzeju Boboli, który aż sam mówi, ja mam taką moc, prawda, modlitwy przed Panem, wykorzystajcie ją. No i też co siostra Faustyna mówiła, że Polska może być pięknie wyniesiona wśród narodów, jeżeli wykorzysta tą szansę, tak mówiąc tutaj duchowo. Damy telefon kolejny, odbieramy kolejny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy pytania Państwa. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Prosimy poczekać.
O, niestety. Nasz rozmówca zawiesił połączenie, a my musimy dalej rozmawiać. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Witamy.
Waldemar Cimachowicz mówi z Kanady.
Witamy panie Waldemarze, bardzo prosimy.
Ja mam do pana doktora pytania dwa. Czy to prawda, że w roku około 600 rabin stworzył islam po to, żeby osłabić chrześcijaństwo? To jest jedno pytanie. A drugie, czy pan doktor zna film Ann Barnhart pod tytułem Islam, seksualność w islamie? I jeszcze jedno pytanie, tu mi kolega podpowiada. Czy Mahomet podobno był analfabetą? Czy on napisał Koran, czy kto napisał Koran? Tyle, wyłączam się. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, pozdrawiamy.
Znaczy, z taką hipotezą, że to jakiś rabin stworzył islam, to ja się zetknąłem, ale nigdzie żadnych dowodów historycznych na to nie widziałem. Dla mnie, ja bym powiedział panu tak, że dla mnie to nie jest wcale takie ważne, bo no co wynika, jak poczytamy Koran, a Koran jest po polsku w każdej księgarni prawie od 20 lat, to, no to zorientujemy się jedno, że ten duch, który tam objawia te księgi, no to może być tylko zły duch, prawda? Bo to jest cały czas przeciwko Chrystusowi. To widać z tekstu Koranu, że on jakby no, odciąga ludzi od Chrystusa. Takie jest jego zadanie. Natomiast filmu nie widziałem, więc tutaj nie odpowiem na pytanie. Natomiast pyta się, znaczy mówi pan o tym, że, znaczy tak, po pierwsze Koran był objawieniem, więc, znaczy to duch dyktował, także nieważne, czy on był analfabetą, czy nie był. Po drugie, historycy mówią tak, że w ogóle jest problem, tak naprawdę, co jest Koranem, a co nie jest Koranem, co zostało zapisane wtedy, a co zostało dopisane później i przez kogo, to jest też trudno określić, dlatego że ta wspólnota Mahometa, ona się poruszała cały czas i nie miała papieru. I oni to zapisywali na kamieniach, na różnych skorupach, na kawałkach drewna, prawda? No bo Mahomet się przewracał w pewnym momencie, dostawał drgawek i zaczynał dyktować. I to było, znaczy niektórzy twierdzą, między innymi Dostojewski, że to były takie omamy padaczkowe, te teksty, które on wykrzykiwał. Ale w każdym razie wykrzykiwał je w najmniej spodziewanych momentach i ci uczniowie zapisywali to na przypadkowych rzeczach, często nieczytelnie, część z pewnością wiadomo, że część z tego zginęła, część to jakoś uzupełniano, nie wiadomo kiedy. Także, że tutaj jakby sam Mahomet jako, znaczy poziom jego wiedzy czy kultury, no nie ma nic do rzeczy, prawda?
No właśnie, też żebyśmy, bo tu ciągle jest tak, że panie dyrektorze, mówimy, co się dzieje, kiedy na przykład ktoś niszczy Pismo Święte, prawda, pluje na nie, pali je publicznie, a co by się stało, gdyby w państwie islamskim albo muzułmańskim, gdzie jest część muzułmanów, na przykład wziąć i zniszczyć Koran, to jest niewyobrażalne. Jaka tam jednak jest, jaka jest taka dysproporcja tych zachowań, prawda? Ja teraz nie mówię, bo mówię, ja chcę uszanować, nawet bym powiedział, niech ci muzułmanie ten Koran oczywiście szanują, czytają, niech go mają, ale żeby była ta druga strona zachowana, mówimy ten prawie, prawda? Te pewne, no, bym powiedział, to jest takie minimum. Szanuj też bliźniego swego jak siebie samego. To jest wspaniała ta ewangeliczna rada, więc bym powiedział, nie atakujemy Koranu, ale słuchajcie, tak samo szanujcie nasze Pismo Święte, szanujcie naszą Ewangelię, nie wyśmiewajcie, nie niszczcie i tu będzie już początek prawda? Nie trzeba jakichś wielkich forów ekumenicznych, tylko zachowanie tej zasady. Bo myślę, że tutaj najbardziej, bo jeśli chodzi o judaizm, no to mamy mniejszy problem, bo mamy dużo wspólnych ksiąg, prawda? Więc tutaj to są ludzie księgi, więc nie ma dyskusji. Natomiast tutaj wiem, że są takie problemy w tych krajach, niestety.
To, co ojciec mówi, to najbardziej widać w Arabii Saudyjskiej, która jest głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, prawda, i się przyjaźnią. W Arabii Saudyjskiej za odprawienie mszy świętej w mieszkaniu lub nawet wspólne modlitwy w mieszkaniu grozi kara śmierci i już wielokrotnie wiele osób było aresztowanych, skazanych na karę śmierci, torturowanych. Później je wypuszczano pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, ale co swoje przeszły, to przeszły. Natomiast najbardziej takim wstrząsającym wydarzeniem było wydarzenie, kiedy młoda dziewczyna przeszła na chrześcijaństwo w Arabii Saudyjskiej. Rodzice się o tym dowiedzieli. Ona pisała o tym na Facebooku. A jej rodzice powiedzieli jej, że no ją zabiją albo musi wrócić z powrotem na islam. I ona napisała na Facebooku, że nie wyprze się Chrystusa i rodzice pierw wyrwali jej obcęgami język, później wyprowadzili przed dom, oblali benzyną i podpalili i żadna kara za to im nie groziła, wręcz przeciwnie, zostali pochwaleni, bo jej ojciec był oficerem policji tak zwanej religijnej.
To są właśnie te przykłady tego typu zachowań. Jeżeli mówię teraz o emblematach religijnych, o krzyżyku, o jakimś takim, prawda, żeby mieć nawet jakąś, nie wiem co, symbol ryby, na przykład gdzieś ze złota przyczepiony i tak dalej.
W Arabii Saudyjskiej Szwedzi nie mają prawa wywiesić swojej flagi na ambasadzie i Szwajcarzy też nie mają prawa, bo na ich flagach jest krzyż.
To jest przykład. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria, proszę bardzo. Tak, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, tu z Lublina, właśnie poruszona zostałam tym wspomnieniem przez pana doktora Matki Bożej, figurki Matki Bożej Kębelskiej. Przypomniałam sobie, że w czasie wojny ksiądz Stefan Wyszyński tutaj się ukrywał i było podobno w ten sposób, że tutaj przed domem parafialnym przychodził i słyszał głośne krzyki hitlerowców, gdzie jest ksiądz Wyszyński. Podobno niemal się otarł, no, udało mu się ukryć i z tym się wiąże jakoś taką troskę księdza prymasa Wyszyńskiego z koronacją właśnie tej figurki Matki Bożej Kębelskiej. I dziwne, bo przygotowania już zostały dokonane w 1978 roku na oczywiście staraniem ówczesnego biskupa Bolesława, profesora Bolesława Pylaka. To miało być wielkie uroczystości 8 września z udziałem oczywiście księdza prymasa kardynała Wojtyły, którzy pojechali do Rzymu na pogrzeb, bo prawda wtedy papież Jan Paweł I, no i to konklawę jakoś tak właśnie później łączy się z stawiennictwem tej Matki Bożej też poza Częstochowską. No w ogóle jedna jest Matka Boża z tym wyborem Jana Pawła II. Szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję pani bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Też taka reminiscencja historyczna. Panie doktorze, tak?
Nie, no to tylko, ja mogę tylko poprzez skojarzenie powiedzieć, że w 1978 właśnie wyszło, że okazało się, że to już nie jest ta figurka, prawda, że prawdopodobnie w 1700 roku masoni ją zlikwidowali, myśląc, że zlikwidowali figurkę. Spalili, zniszczyli, myśląc, że zlikwidują problem, ale problem nie polega w figurze, tylko w Matce Bożej, prawda, bo podmieniono figury, a Matka Boża dalej w Kęble daje o sobie znak każdego roku uzdrawia, ale uzdrawia po to, żebyśmy pamiętali o tym jej przesłaniu z 1278, że obroni nas przed islamem, przed zagrożeniem ze wschodu, tylko że musimy walczyć.
No właśnie. Tak to była ta historia przedstawiana. Bardzo prosimy, mamy telefon Radio Maria, słuchamy.
Proszę. Halo, witam.
Witamy, witamy. Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Dziękuję.
Proszę bardzo, już pana słuchamy. Nie ma poczekalni niestety, może i... Szkoda, no niestety, nie dogadamy się. Halo?
Tak, tak.
Jest już pan na antenie od razu. Tylko niech pan przyciszy radio. Witamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja już z takim zapytaniem odnośnie przyszłości tego świata. Tu fajnie pan doktor mówi wszystko. Istnieje taki człowiek w Hiszpanii, Antonio Hugo. I wszystko to, co Biblia mówi, Pismo Święte, jest zapisane w gwiazdach. Pięknie jest rozszyfrowane. Płaszcz, którym jest Maryja pokryta, lewa strona przedstawia przeszłość, a prawa przyszłość. Czy coś wiadomo na ten temat w tym kontekście? Bardzo bym prosił o jakieś informacje.
Dziękuję bardzo. Z gwiazdami jest trudno, proszę pana, bo nikt tutaj z nas nie jest astrologiem, tym bardziej by się nie chciał. Tak. Myślę, jest, że pan doktor tak samo. A co do tych gwiazd, to ja mówię, bardziej mamy historię zapisaną w Piśmie Świętym, w dekalogu, prawda, w tradycji, w słowach Pana Jezusa, w Ewangelii. To jest bardziej tam gwiazdy, wiadomo, jak to z gwiazdami było. Tutaj mamy, no, zresztą to są takie tematy bardzo bliskie magii. I pan doktor może powiedzieć, bo sceneria też tam te cyrkle, prawda, rysują.
Tak, i astrologię wyznaję. To Pan Bóg przez opatrzność sprawuje władzę nad światem i to On decyduje, a nie gwiazdy.
Tak jest. Tylko tyle i aż tyle. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Rozmawiać, tylko przejdę do drugiego pokoju.
No, proszę, przejdź nawet do kuchni, ale żeby wyłączyć radio.
Do drugiego pokoju. Już, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Już przychodzę. Dobrze. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio. Bardzo się cieszę, że pan doktor Krajski jest. Bardzo się cieszę, bo my wszyscy znamy się spod krzyża. Chciałam tylko powiedzieć tak. Jakiś czas temu nakreśliłam sprawę w ogóle masonerii i tak dalej.
A kto mówi?
Krystyna, przepraszam, nie przedstawiłam się. Krystyna z Warszawy. Przepraszam najmocniej. Jakiś czas nakreśliłam sprawę właśnie sytuacji Polski odnośnie masonerii. Jakie są zamiary? Chociaż gro ludzi wie. Ale wtedy, kiedy pani Grażyna Cyparowicz, czy pani profesor Grażyna Cyparowicz była na antenie, zostałam tak, można jakby dostawić, powiedzieć, takiego małego wstryczka. Nie poparła mojej wypowiedzi, ani moich cytatów, które były realne, znane były większości osób, no znaczy politykom, bo akurat te przedostały się, te pewne sytuacje i pewne sprawy takie odnośnie masonerii i książki takie, które są niedostępne na rynku. Więc ja zacytowałam słowa, zostałam skarcona, można nawet zdyskredytowana, ale ojciec Grzegorz, który aktualnie wtedy był też ze mną, znaczy no nie w studio, bo ja nie mam w studio, ojciec poparł moją wypowiedź, jak najbardziej powiedział, że aczkolwiek takie loże masońskie są. Ja natomiast chciałam jeszcze powiedzieć taką sytuację, że na przykład, cóż, Europejczycy prowadzą to samo zakłady, stosując politykę politycznej poprawności, co jest bardzo złe, co jest naganne i co jest paradoksem. Bo Pan Jezus już powiedział dawno, 2000 lat temu, jaka sytuacja będzie, co będzie nas czekało, jeżeli nie będziemy słuchali Słowa Bożego i Jego przestrogi. I to się właśnie wszystko aktualnie dzieje. No niestety, ludzie nie chcą słuchać, więc masoni doprowadzą do zagłady między Europejczykami i muzułmanami. O to chodzi masonerii. A może ktoś oglądał film, jak się modlą do Sowy, co też kiedyś mówiłam na antenie, to wielu polityków jeździ zaproszonych właśnie tam do Niemiec, przepraszam, nie do Niemiec, ale także i do Kanady. Oglądając ten filmik, który krąży po Polsce już, można zobaczyć, kto z naszych polityków, nie teraźniejszych, tylko tam ówczesnych był, pan Olechowski i tak dalej, pan poprzedni prezydent. To wszystko można sobie wywnioskować, jeżeli do Sowy się ktoś modli, a nie do Boga, to się nie dziwmy, że jest jak jest. No i nikt nie chce niestety Jezusa Chrystusa, Króla Polski, okrzyczyć królem. I tak będziemy...
Ale mówię, pani Krystyna, nie wiem to, że nie chce, tylko mamy tutaj dwa porządki. My wierzymy, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, także w tym Królem Polski. I to naprawdę... nic Panu Jezusowi chwały nie przysporzy, że będzie miał taki tytuł. Mówię to z całą, bo wierzę, że jest Królem Wszechświata i Królem Polski i modlimy się i ten tytuł, a że będzie jakaś chorągiew kolejna, czy że będzie jakiś kolejny, nie wiem. Mamy, popatrzmy, w Świebodzinie, tak? Piękna figura budująca, dająca nam jednoznaczną odpowiedź. Na granicy polsko-niemieckiej widzimy Chrystusa w koronie pięknej. i tak dalej, i tutaj, to jakby ktoś taką dyskusję międzynarodową ciągle, a które święta są ważniejsze, Boże Narodzenie czy Wielkanoc? To są takie nieraz tego typu tematy. Mamy Pana Jezusa, wierzymy, że jest królem wszechświata, w tym także Polski, mamy Matkę Najświętszą, mówimy Maryjo, Królowa Polski i tego się trzymajmy. Ja tak mówię, troszeczkę może zaokrąglam, ale tak myślę. Prawda? Zgadzamy się, panie doktorze.
No tak, tak.
No, to jest w takim sensie, no bo tak to pewne narracje są chyba po to, żebyśmy się jeszcze ta rzesza, prawda, bardzo zjednoczona przy kościele, jeszcze się będziemy tutaj śpiewamy, prawda, kolędy i się takim jeszcze łokciem się z boku troszkę stukamy. Ja wiem, że są pewne wyobrażenia. Ja na przykład bym chciał, żeby był, nie wiem, no, święty Michał Archanioł ogłoszony patronem. No nie chcę teraz mówić tak na zasadzie porównawczej, no ale mamy różne takie swoje plany i swoje zamierzenia. Musimy się troszeczkę ostudzić nieraz w tym wszystkim. Pani Krystyna mi wybaczy, chociaż może będzie mnie niedługo krytykowała na antenie. Zobaczymy.
Chciałem tylko jedno dopowiedzieć.
Proszę bardzo.
Ja jestem wielkim czcicielem Matki Bożej Królowej Polski i zostałem jej poświęcony jako dziecko, kiedy byłem w szpitalu w ciężkim stanie. I wciąż mam takie przeświadczenie, czy taki ból, że myśmy nie zrealizowali, czy zrealizowali w bardzo drobnej mierze te wszystkie śluby, które składaliśmy Matce Bożej i że trzeba je w pierwszym rzędzie zrealizować, bo inaczej wychodzimy na takich, którzy tylko posługują się słowem, a nie czynem.
Ja bym tylko chciał...
Witamy panie Krzysztofie, ale pan początku nie słyszał, jeśmy pana witali.
Jakby to powiedzieć, no jeszcze ten mój wdowik grosz włączyć do tej audycji i żeby powiedzieć, że no było to na przełomie 2000 roku, kiedy pojęcie apokalipsy było bardzo źle wykorzystywane w sensie pojęcia takiego katastroficznego. Apokalipsa nie ma nic wspólnego z katastrofizmem, a dowodem najlepszym na to jest książka cudownej Urszulanki Unii Rzymskiej, siostry Marty Erlich, która długie lata współpracowała z Janem Pawłem II i ona napisała właśnie cudowną książkę, do której warto byłoby sięgać, pod tytułem Apokalipsa, Księga Wiecznego Pocieszenia. Także mówię, to trzeba uważać, bo bardzo łatwo czytelnicy czy radiosłuchacze mogą ulec pewnemu wrażeniu, że apokalipsa to jest coś takiego, co się wiąże z katastrofizmem. Nieprawda. Apokalipsa to jest, tak jak powiedziała siostra Marta Erlich, Księga Wiecznego Pocieszenia. I tutaj jeszcze bym się odniósł do tej sprawy odnośnie tej sprawy islamu, w której my jako Polacy mamy ogromny udział dzięki Janowi III Sobieskiemu na Kalenbergu, który załatwił sprawę dzięki temu, że do trzech mszy świętych służył wtedy, kiedy trzeba było postawić islamowi pewną zaporę. Ja myślę, że to nie jest tak do końca, że my się mamy okropnie bać i lękać, że islam nagle wejdzie na plac świętego Piotra i nas tak wszystkich... To jest tylko pokusa szatańska, której my powinniśmy no jednak nie ulegać, bo jeżeli wierzymy w to, że Kościół jest, że bramę den inferi non prevalebunt, to nie możemy się z kolei lękać. Także proszę łaskawie, pan doktor na pewno mnie pamięta, bo ja tam ze Stasiem Papieżem zawsze byłem takim gorylem, jak pan przyjeżdżał do Krakowa i myśmy się tam wspólnie spotykali i to wszystko...
Rozumiemy, panie Krzysztofie, tych znajomości jest dużo, chociaż tak powiem troszeczkę złośliwie, bo to do końca nie jest, ale mówi się o tych jeźdźcach w tych negatywnych apokalipsy. Panie doktorze, w 34 roku Hitler został człowiekiem roku Timesa, tak?
No tak,
a potem zakładali się, że nie wejdzie do Paryża, do Rzymu, jednak wszedł. Ja nie mówię, że, ale to można porównać do pewnego też tutaj, prawda, diabolicznego działania, więc też musimy, co możemy zaufać Panu Bogu, miłosierdziu, modlić się, ale też poczynania ludzkie też czynić. Panie doktorze, bardzo proszę.
Znaczy, no, jak Apokalipsa mówi, że bestia wyjdzie z morza, to czy to jest katastroficzne? Po prostu stwierdza fakt, że bestia wyjdzie z morza, a my musimy tylko umieć tą bestię zidentyfikować. Natomiast oczywiście, że Apokalipsa dalej mówi, że anioł tą bestię wtrąci do otchłani, więc to jest pozytywne. Natomiast podejście, że Pan Bóg nas obroni, że nie mamy się co bać, że wyznawcy islamu wejdą do Rzymu, oni są już blisko Rzymu. Na tej zasadzie i Hitler, i Stalin też osiągali pewne sukcesy i teraz my musimy przed tym islamem się bronić i być może, że przyjdzie taki moment, że będziemy musieli się bronić zbrojnie, a nie oczekiwać, że Pan Bóg za nas wszystko załatwi.
By tak nie doszło do tego. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze Dziewica.
Witamy serdecznie.
Pozdrawiam Pana doktora, ojca Tadeusz Rydzyk. Otóż to, co Pan Krzysztof powiedział, właśnie Pan Bóg załatwi i tak dalej nas, te sprawy wszystkie. No to jest z całym szacunkiem, ale to jest takie myślenie projekcją własnych pragnień. To jest takie własne pragnienia i myśli się, że to już będzie rzeczywistość, prawda? To jest po prostu ma być zawsze modlitwa i czyn. Wiara i rozum. I tu trzeba jednego i drugiego. I przecież rozum nam bardzo jasno podpowiada. To jest bardzo wyraźnie. Widać, że to jest wojna cywilizacyjna i to jest robienie jakieś, no to ci szaleni inżynierowie tego świata bawią się tym światem, bawią się ludzkością. To widać raz po raz. Raz po raz to widać, to wywoływanie wojen, to jakieś podpalanie, no chociażby to, co Soros, prawda, robi. Jak zobaczyłem kiedyś, tak jak się popatrzy gołym okiem, na przykład na Ukrainie, co robił, prawda, ta wiosna, czy jak to nazwał, czy rewolucja, jaka to była pomarańczowa, tak popatrzyłem, mówię, Boże, widać, że ktoś tu za tym stoi. Tam były też i ogromne pieniądze. To no, po prostu, przepraszam, może to taka drobnostka ktoś powie, ale widać było i normalnie i namioty, wszystko w podkolor i szaliki i prawda, i rozdawanie kawy czy czegoś. Bardzo pięknie to zrobione. To nie ci biedni Ukraińcy dali to. Ktoś tam, a tam przecież bieda, prawda? No i to widać zorganizowane, bardzo tak, widać tam duże pieniądze też były. No a te rewolucje robił w różnych miejscach i finansowe, no i u nas też tutaj zakorzenił się z tą Fundacją Batorego chociażby i nie tylko. I tu poszli za tym, że te fundacje pieniądze dają, poszli za tymi katolicy, a nawet duchowni. Tak. Także to mówię tylko na tym przykładzie, ale widać, że ci szaleńcy po prostu albo to pragnienie władzy i ta pycha tak działa, a to prowadzi do samozagłady, albo oni się łudzą, że oni przetrwają. A ludzie, cóż tam dla nich ludzie. Ja mówię, dobrze, że dzięki Bogu, że zmieniło się w Polsce teraz po tych wyborach, że te wybory tak wyszły, oby tylko to trwało, i że Polacy się umacniali i duchowo, i nie tylko duchowo. Bo to, co robił poprzedni rząd, właściwie otwarcie granic bezkrytyczne, No to jest takie pójście po prostu za każdym skinięciem palcem tej Unii Europejskiej, co oni tylko zechcą, to od razu tutaj. I to jest tak, to jest dla nich ważniejsze, jakby, nie wiem, objawienie jakieś Chrystusa, czy prawda, to ważniejsze niż powiedziałbym, ważniejsze niż jakaś rzecz, po prostu ewidentna prawda. To wszystko, co tylko tam kichnęliby w tej Brukseli, to już by tutaj też tak samo powiedzieć, co trzeba kichać wszyscy, przepraszam, że tak, bo to jest, jak patrzę na to, to widzę, wypisz, wymaluj to, co było z komuną, co w Moskwie powiedzieli, to tutaj robili. Tylko z tym, że mieliśmy jeszcze wśród tych komunistów takich, na szczęście, którzy w tych wszystkich wskazówek Moskwy nie wprowadzali. Byli komunistami, ale jeszcze mieli trochę, niektórzy z nich, ducha polskiego, mogę służyć nazwiskami. Tak, a tutaj to już w ogóle to na usługi. To było, gdyby to nie było tragiczne, to być można by się byłoby śmiać. No. Także jest sytuacja bardzo trudna, co to dużo mówić. I to jest wojna duchów, ja to tak widzę. Absolutnie. Wojna szatana przeciwko Panu Bogu. Ale Pan Jezus mówił wyraźnie, że Antychryst będzie rządził. Tak. I Pan Jezus też powiedział jeszcze takie słowo, czy zastanę jeszcze wiarę, gdy powtórnie przyjdę. Dlatego musimy być gotowi. Pan Bóg daje nam bardzo dużo łask, bardzo dużo w Polsce, no bardzo dużo. Chociażby siostra Faustyna. Coś niesamowitego. Boże miłosierdzie. Jan Paweł II. Kochani, myślę, że myśmy tego daru jeszcze nie tylko nie przyjęli, ale nie odczytali nawet jeszcze. Tak. Tych darów. Także jest tego dużo i tylu świętych. Niesamowicie to jest. Potrzeba by się tylko naprawdę, ci, którzy wierzą, którzy wiedzą o tym, zmobilizować i po prostu innym przekazać to. Nie tylko do głów, ale i modlić się o to, żeby to inni przyjęli. I tylko tak to widzę. No cóż, a reszta wszystko w rękach Pana Boga, ale rozumu trzeba używać. Rozum musi być. Wiara i rozum. Modlitwa i czyn. Nigdy to te sprawy nie mogą iść każda osobno gdzieś tak. Bo wtedy to po prostu popełnia się błędy. Tak to widzę. Nie wiem, czy pan doktor na to, ale to, co z tym światem muzułmańskim, to absolutnie to jest ewidentne, to jest zaplanowane, to nie jest żaden przypadek. Żaden problem granice uszczelnić. Żaden problem. No. A jak chciał to zrobić Orban, który to jest dla mnie Orban w tym przypadku, to tak jak trzeci Sobieski. Jeden się przeciwstawił całej tej potędze Unii. No. Przecież oni straszyli i wszystko, i pisali, i tak dalej. A może u niego też są jacyś targowiczani, tak jak w Polsce. Tak, ale proszę. Także to gdyby chcieli, to by tego nie było. Prawda? Tylko nadzieja w tym, że może ludzie się przebudzą, jakoś zwrócą do Pana Boga i zaczną też rozumu używać. A nie taka. Europa jest strasznie słaba. Bardzo słaba jest, powiedziałbym, w rozumieniu tych wszystkich procesów, tego, co się dzieje. I słaba duchowo również. To tak jakby woli już nawet nie mieli. Tak, to poproszę, proszę powiedzieć na Szwecję, co się dzieje. Co kraje skandynawskie, albo Szwecja, prawda? Norwegia, ale i Europa, no Niemcy. Niemcy, ach, szkoda mówić. Tak, dziękuję, życzę, żebyśmy wszyscy jeszcze bardziej światły rozum mieli i bardziej żywą wiarę w Pana Boga, prawdziwą wiarę. I brali się do roboty, do modlitwy i do roboty, czyny. To trzeba pozyskać cały naród, umocnić cały naród. Naród, myślę, to i Polacy w Polonii, na emigracji, czy poza granicami Polski, gdziekolwiek. Szczęść Boże.
Dziękujemy ojcu, dyrektorowi. Pan, panie doktorze, jedno zdanie.
Z ojcem na pewno nie będę polemizował, bo się nie znaczy zgadzamy się we wszystkim. Natomiast ja bym powiedział, znaczy ojciec, dyrektor zwrócił uwagę na jedną rzecz, prawda, że tu wszystko można by prosto rozwiązać. Natomiast wszystkie kolejne rozwiązania są coraz gorsze, jakby coraz bardziej przeciwko Europie, przeciwko nam wszystkim. I tu jako przykład można podać to, co stało się 29 listopada 2015 roku, prawda, kiedy się spotkało 28 przywódców państw unijnych, w tym Polski oraz Turcji, i przyjęto wspólny plan działania. I ten plan działania polega na tym, ma polegać na tym, że Turcja uszczelni swoje granice, żeby na jej teren nie wchodzili ci z zewnątrz ludzie. Natomiast za to Unia Europejska da jesienią 2016 roku, czyli tego roku, wizy dla Turków i przyspieszy proces przyjęcia do Unii Europejskiej Turcji. No i teraz zobaczmy, Turcja to jest 86 milionów wyznawców islamu i to tej części islamu, tego odłamu islamu, który jest taki agresywny. Turcy pokazali parę razy, przecież oni wymordowali miliony Ormian, mordowali Syryjczyków, mordowali Greków i nie Ormian jako Ormian, Syryjczyków jako Syryjczyków, Greków jako Greków, tylko jako chrześcijan. I dzisiaj każdy, kto próbuje o tym mówić, a wkroczy na teren Turcji, jest karany, torturowany, zamykany do więzienia. I teraz zobaczmy, zamienił stryjek siekierkę na kijek, że powiedzmy, Turcy zatrzymają uchodźców, co nie oznacza, że ich zatrzymają całkowicie, no bo przez Morze Śródziemne, przez Włochy, tam przecież się dostaje kolejna duża grupa. Natomiast na to miejsce jakby wejdzie te miliony Turków. To takie rozwiązanie nie jest żadnym rozwiązaniem, prawda?
W tym kierunku także właśnie to wszystko też się zmierza. Mamy telefon następny. Prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Nas Koszalina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na aspekt duchowy, na duchowe wyniszczanie ludzi, nie tylko fizyczne, o którym mówimy. Więc to duchowe wyniszczanie przejawia się od tego urodzaju na dominację już w wielu społeczeństwach, dominację, może nie dominację, ale modę na grupy satanistyczne, ale również co spotykamy w informacji, to już przeczytałam w roku 2013, skąd się to bierze. Bo czytam, że zdjęcia, taki tytuł, zdjęcia w baru Rothschildów obnażają fascynację elit okultyzmem. No więc to wszystko jak zwykle, tak jak te wszystkie rewolucje łącznie z pomarańczową, te fascynacje, ten duch taki zagłady, a właściwie ja to nazywam już nie kulturą śmierci, tylko kultem śmierci. Więc to się bierze od wyższych sfer. jest mowa o tym, że ten bal Rothschildów to się odbył w 2013 roku i one się stale odbywają we Francji, na przykład na posiadłości na wschód od Paryża. I jest jeszcze drugie miejsce, taki Bohemian Grove, też znany bal. I co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Że ten zamek był, zaproszenia były zapisane w SPAC i zamek cały był skąpany w noc w pomarańczowym blasku reflektorów. To sprawiało wrażenie, że cały budynek był w ogniu. I teraz zdjęcia z tego balu, który ktoś ponoć zrobił, zwracają uwagę, czytam, na wiele dziwacznych, homoseksualnych aspektów nocy, o takich, że nie może o nich mówić ten, który robił te zdjęcia, z wielu powodów. I są też przedstawione zdjęcia ukazujące elementy na środku stołu rozczłonkowanego dziecka, które opiera głowę o nogi jakiegoś czarnego demona. To może wystarczy, więc to jest ogromne zagrożenie okultyzmem idące z góry. Ale świadczy to o tym, że ci ludzie już postradali zmysły. Oni chcą być podziwiani ze względu na swoje finansowe osiągnięcia, a oni są niestety już w szponach diabła i odebrało im po prostu rozum. No, ten rozmiar krzywd, które powodują, odebrał im rozum. I oni chcą rządzić. Przepraszam, bo się zdenerwowałam. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Pani Ireno. Z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie. Zresztą takich różnych inicjatyw nie brakuje. Dzięki Bogu nie musimy teraz tutaj się epatować tym i o tym opowiadać. Są przeróżne też i nawet nie chcę tu filmu cytować, ale Dziewiąte Wrota tam ukazuje podobne, prawda, spotkania masonerii, bo to były, a więc maski, różni nieznajomi z różnych miejsc, prawda, bogaci podjeżdżający, jakaś liturgia się odbywająca, no bo diabeł robi wszystko na przekór Panu Bogu, to jest jego domena.
To znaczy tak, można tylko jedno powiedzieć, że to, co Kościół powtarzał w swoich dokumentach, to są pomocnicy szatana na ziemi, prawda? Tutaj jest pewien plan szatana, który jest realizowany na różne sposoby. Teraz się najbardziej jakby rzucają w oczy ta islamizacja Europy, czy zalanie Europy przez islam. Z jednej strony, drugiej to, co dzieje się w gospodarce, znaczy doprowadzenie do takiego kryzysu, krachu, że się rozpadnie ta cywilizacja. Z trzeciej strony różne wojny, prawda, znaczy to, co dzieje się z islamem, powstanie tego państwa islamskiego powoduje, że uwaga Stanów Zjednoczonych się skupia na tamtych terenach i przestają się interesować Europą Wschodnią i Środkową, i być może, że dojdzie do tego, że sobie to, jak mówiąc takim językiem młodzieżowym, odpuszczą, to znaczy zostawią Rosji swobodę, co tutaj się będzie działo. Więc to wszystko razem jest ten jeden wielki plan. I teraz pani mówi, że rozum stracili. To znaczy w pewnym sensie rozum stracili w tym sensie, że rozum no, powinien funkcjonować cały czas na płaszczyźnie prawdy, prawda? Natomiast tutaj na tej zasadzie to tylko możemy się zgodzić, jeżeli powiemy, że szatan rozum stracił, prawda? Natomiast ja bym powiedział, że szatan rozumu nie stracił, tylko szatan wpadł w pułapkę pychy i rozum uczynił narzędziem pychy, rozum bardzo sprawny. Prawda? I tutaj ta sprawność, znaczy oczywiście oni są niewolnikami, są chorzy w sensie duchowym, to oczywiście.
Poza tym, no jak cały czas mówimy, to co mówił ojciec rektor, ale walka trwa. Święty Jan Paweł II powiedział, tak jak są centra ewangelizacyjne, tak są centra antyewangelizacyjne, te będą walczyć z tym, co jest właśnie nazwane dobrą ewangelizacją, nową ewangelizacją, czyli głoszeniem dobrej nowiny o zbawieniu, o Panu Bogu. Tylko trzeba to po prostu akceptować w sensie do wiadomości, ale nie do tego, że to ma prawo istnieć. Rozmawiamy jeszcze na następne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
mówi Andrzej z Podkarpacia.
Witamy.
Czasowo po drugiej stronie ziemi. Dziękuję serdecznie za piękną audycję i pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku dla doktora Krajskiego i ojca prowadzącego.
Dziękujemy panie Andrzeju.
Chciałem podziękować za audycję, za te trzy tematy w jednym i chciałem też dopowiedzieć taką króciutką, bo to jest temat islam, więc jest takie świadectwo muzułmanki z Pakistanu, która żyje, ale jest cudownie uzdrowiona z hajnego Medina, czyli choroby nieuleczalnej, a jej siostra została wskrzeszona. Jest opisane w książce Rozdarta zasłona. Ja polecam wszystkim tę książkę, być może dr Krański zna i ojciec prowadzący, ale dla wszystkich, bo ona jest przetłumaczona na język polski, więc polecam ją i ja ją sam rozdaję, kupuję w kilku językach i rozdaję po prostu ludziom z takim króciutkim, z taką przedmową, że człowiek nie może zmienić prawdy, ale prawda może zmienić człowieka. I to tylko takie krótkie dopowiedzenie. Tam jest właśnie ona uzdrowiona przez Chrystusa, miała przykazane, żeby nie trzymała tego dla siebie, więc doszło do tego, że jej bracia rodzeni chcieli ją pozbawić życia za to, bo to jest wbrew islamowi. I to jest w tej książce opisane.
Tak
a drugie takie dopowiedzenie to na temat intronizacji Chrystusa Króla. Prosiłbym jednak, bo przedmówczyni jakaś pani wspominała o tym, ja bym jednak z wielkim respektem podchodził do tego, co Rozalia Celakowna przekazała i to, że Chrystus jest Królem Świata, nie przysporzy mu jakiejś wielkiej, większej chwały, jeżeli to ogłosimy, ale orędzie Rozalii Celakownej no, jest poważne i daje do myślenia. Więc jeżeli tego nie zrobimy, to być może ominiemy jakieś łaski i dla całego narodu i świata być może. Więc to tyle i takie króciutkie pytanie, bo jeden ze słuchaczy też już pytał o to na początku. Jeżeli Mahomet, a ja pracuję z tymi ludźmi już 20 lat i z nimi rozmawiam tak na żywo, że tak powiem, oni czują respekt, jeżeli ktoś wie trochę więcej o islamie niż oni myślą, że wie. Więc jeżeli Mahomet był analfabetą, więc nie mógł zweryfikować i przeczytać tego, co ci szanowni pisarze mieli podyktowane i napisali na łamach Koranu, więc tu jest takie, no, to jest jedno wielkie oszustwo, to co jest tam napisane, a tak jak doktor wspomina, że co chwilę jest właśnie, że trzeba dorzucić, że Chrystus jest Synem Bożym i negowanie właśnie tych wszystkich, mimo że oni mają Adama i Ewę i raj i tak dalej, no ale to, co się właśnie w VII wieku stało z tym tak jakby Pismem Świętym dla nich, no to jest porażające. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam wszystkich rodaków i polecam książeczkę niegrubą, Rozdarta zasłona.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam gorąco, panie Andrzeju, dziękuję. Chociaż jeszcze a propos Koranu, to też byłaby ciekawa audycja z kimś, no takim, kto ma jeszcze szersze, takie bardziej jeszcze może literackie też odniesienie, na ile była ta koncepcja zmieniana treści. Bo myślę, że nie wiem, ale czy tak zawsze było, że była. No być może kiedyś jeszcze o to pokusimy, żeby jak ten Koran stał się tak prosto zmilitaryzowany bardziej przez ostatnie wieki, jaki był na początku. Być może się mylę, ale jakoś tak czuję, że może brzmienie było troszkę inne. Natomiast jeszcze, panie doktorze, jeszcze raz popatrzmy, zapomnę, polscy imamowie bardzo jasno powiedzieli, to nie jest dobry pomysł, żeby ci właśnie uchodźcy, choć to są nasi bracia, blisko nam jest, prawda, bo mamy ten Koran i ten muzułmanizm jest to fundamentem, jednak mamy inne kultury, mamy inne pochodzenie, mamy inne nie tyle zwyczaje, co jesteśmy z innego świata ulepieni, prawda, i bardzo wyraźnie mówią, więc tutaj z uśmiechem, z ukłonem do polskich muzułmanów, których trochę mamy, i tatarskich, i takich tych jeszcze wywodzących się z tej szlachty, prawda, co mamy opisane w trylogii Łupkowskiej, tak? Lipkowskiej.
No ale szlachta lipkowska to też byli Tatarzy, to znaczy...
No tylko, że już tacy...
Tylko tacy już spolszczeni bardzo.
Spolszczeni, tak.
No bo my pamiętajmy, jeżeli mówimy o polskich wyznawcach islamu, to tak, to na początku XIV wieku Tatarzy, znaczy... Islam stał się religią obowiązującą dla wszystkich Tatarów i kto nie przyjął tego islamu, ten był zabijany. I wtedy część tych Tatarów uciekła do Polski, bo Polacy przyjmowali wszystkich. Uciekali przed islamem, jako wyznawcy szamanizmu. Natomiast nie wiem, jak to się stało historycznie, ja tego nie śledziłem, ale w razie oni w końcu też się stali wyznawcami islamu. I to jest, znaczy polski islam, to są ci spolszczeni Tatarzy, spolszczeni w różnych okresach, prawda? Natomiast to, co podkreślają źródła, do których ja sięgałem, że oni przez kilkaset lat, po pierwsze, nie mieli kontaktu z wyznawcami innymi islamu, nie mieli kontaktu z Koranem, bo nawet języka nie znali, w którym ten Koran został napisany, a on został przetłumaczony na angielski, na polski pod koniec XX wieku, bo zawsze wyznawcy islamu uważali, że nie można tłumaczyć Koranu na żaden język. I ci, którzy badają polski islam, mówią, że on przez te kilkaset lat podlegał bardzo chrześcijaństwu. Tam są liczne elementy chrześcijaństwa, tam się imię nadaje.
Oczywiście. W ogóle Rzeczpospolita Obydwojga Narodów to jest piękne państwo, pokazana ta demokracja, chociaż taka troszeczkę z problemami, no bo wiadomo, szlachecka nie była taka doskonała. Ale było to współgranie, państwo było mocne, chociaż żadnemu Żydowi czy muzułmanowi nie było w głowie, żeby zostać królem na przykład.
Tak,
Polski.
Tak.
Więc no...
Nie, tutaj Polakom się udawało, ale w każdym razie tak, bo wracając do tego problemu, co ojciec poruszył, znaczy we wszystkich religiach poza chrześcijaństwem tak naprawdę nie da się zweryfikować autentyczności tekstów, prawda? Czyli w buddyzmie nie wiadomo, co Budda powiedział, tak, bo to wszyscy po drodze przerabiali i nagle się okazywało, że Budda się narodził z dziewicy, że był kuszony na pustyni i tak dalej, bo to wszystko było pod chrześcijaństwo tak robione. Także ja myślę, że nie ma żadnych, znaczy nikt nie ma takich badań, które by pokazywały, że ten fragment Koranu jest autentyczny, ten nie jest autentyczny. Natomiast no generalne jakby wskazania, zasady tego Koranu, znaczy islamu, zostały oczywiście zachowane. I teraz a propos tego odwoływania się do, bo prawdą jest, że Koran się odwołuje do Ewangelii i do Nowego Testamentu i do Starego Testamentu. Tylko to robi w sposób ewidentnie manipulacyjny, prawda? Bo na zasadzie my kochamy Chrystusa, ale przy założeniu, że Chrystus nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym, nie zmartwychwstał, nawet nie został ukrzyżowany, prawda? Natomiast ciekawy wątek tutaj jest, wątek Adama. No, bo Koran powtarza w kółko, że jedno z najważniejszych objawień miał Adam i że to był wielki prorok. I w Koranie nie ma, nie jest powiedziane, jakie objawienie otrzymał Adam. I nigdzie tego nie znajdziemy, bo w Starym Testamencie nie ma mowy o tym, że Adam otrzymał jakieś objawienie. Natomiast w tak zwanych, znaczy w świętych, w cudzysłowie, księgach Kabały, czyli tych księgach, które są świętymi księgami dla masonerii, najważniejsze objawienie otrzymał Adam. I tutaj znowu widzimy jakby pewne związki pomiędzy islamem a kabałą żydowską. Także znaczy coś może być z tego, że to rabin jakiś to zrobił. I związki z masonerią. Bo jakie objawienie otrzymał Adam według księgi Hazochar, tej kabalistycznej? Takie, że Bóg Jahwe nie jest najwyższym Bogiem, tylko i odchodzi z tego świata i zostawia wybranym ludziom boskość i oni mogą zostać bogami i stać się panami i prawodawcami.
Takie objawienie dał u nas szatan na drzewie życia, bo mówił, że będziecie jako bogowie, prawda?
No, a według kabały to Jahwe to objawił Adamowi, prawda? I teraz teraz Adam jest najważniejszy w kabale i teraz nagle się okazuje, że w islamie też jest ważny. Znaczy ja zawsze staram się myśleć teologicznie, więc mi tu wychodzi jedno, że tutaj no, wyraźnie widać rękę szatana i jeżeli o masonerii mówimy, Kościół mówi, że to są pomocnicy szatana na ziemi, no to o islamie możemy powiedzieć to samo, prawda? Znaczy zawsze islam blokował rozwój chrześcijaństwa tam, gdzie był i zawsze to chrześcijaństwo niszczył, bo tutaj myśmy nie mówili o jednym ważnym wątku, o którym się mówiło wielokrotnie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam, bo tu mówili nawet przedstawiciele kościoła syryjskiego, którzy byli zapraszani, prawda, że islam i masoneria życzą sobie, żeby całą Azję pozbawić chrześcijan, prawda? I to przyjmowanie uchodźców chrześcijan to jest zabieranie ich z tamtych terenów, gdzie chrześcijaństwo było odwiecznie, znaczy od początku istnienia, a teraz będzie tylko sam islam, więc to też jest jakby ważny aspekt.
Czyli nie wiem, czy na koniec taki ten akcent, bo jednak chciałbym uszanować religię, prawda, tutaj i wierzących prawdziwie, na przykład w Allaha, bo religia monoteistyczna, od państwa islamskiego, radykalnego, które chce zabijać wszystko, co nie islamskie i radykalizuje sytuację, bo ja widzę też tych takich spokojnych, modlących się, nie powiem, ale w Polsce, czy na terenach Ukrainy, czy gdzieś tam w tych byłych republikach, prawda, radzieckich. Co pan na to, żebyśmy też tak może...
Znaczy wie pan, wie ojciec, kwestia... Znaczy inaczej, kochać trzeba zawsze człowieka, prawda, a nienawidzieć jego grzechu.
Grzechu, tak.
Natomiast oczywiście, że jest bardzo wielu w różnych miejscach świata wyznawców islamu, którzy są pozytywnie nastawieni do chrześcijan, którzy potrafią współżyć z chrześcijanami i tak dalej. Tylko pytanie... Są tutaj dwa pytania. Pierwsze, dlaczego wszędzie tam, gdzie jest islam, generalnie jest prześladowanie chrześcijaństwa i to idące do męczeństwa? I drugie, skąd bierze się z jednej strony agresywność islamu, a z drugiej strony łagodność islamu? Prawda? Bo czy to są różne odmiany? A może jest tak, że zauważmy, że Europę, jeżeli zamieszkują katolicy, to bardzo często są to tacy katolicy letni, prawda, że pornografia im nie przeszkadza, aborcja im nie do końca przeszkadza.
Podwójne, prawda, związki i tak dalej.
Tak, tak, że są tacy zliberalizowani, spoganizowani. I pytanie, czy ci dobrzy wyznawcy islamu, to czy nie są to właśnie tacy letni wyznawcy islamu, czy zliberalizowani, czy spoganizowani wyznawcy islamu, albo wyznawcy islamu, którzy są pomieszani jakby z chrześcijaństwem, bo pamiętajmy, że właśnie na tych terenach, gdzie islam współwystępował z chrześcijaństwem i jakoś współżył, znaczy na zasadzie pokojowej, bo takich miejsc trochę było, no to na tych terenach nie było takiego zjawiska jak oddziaływanie islamu na chrześcijaństwo, no bo to jest niemożliwe, prawda, bo, znaczy, no bo chrześcijaństwo ma swoje takie, znaczy prawdy, wiary, dogmaty, prawda? Natomiast było oddziaływanie chrześcijaństwa na pogaństwo, prawda? Bo historycy islamu mówią, że islam rodził się, znaczy chodzi o ten islam, który rodził się bezpośrednio po śmierci Mahometa, że on rodził się jakby w nieustannym dialogu z judaizmem i z chrześcijaństwem, no bo to była najmłodsza religia i ona powstawała na terenach, gdzie było pogaństwo, chrześcijaństwo i judaizm, prawda? Także, że tutaj różne nurty islamskie mogą być jakby też łagodniejsze ze względu na to, że podlegały wpływom chrześcijańskim, ale to już tutaj nie rozstrzygniemy tego.
Tak, bo czas już dobiega końca naszej audycji. Pan doktor też jest zmęczony, bo przed nim dzień pracy, bo to żeśmy myśleli, ale głos już trochę nie ten. Masoneria, islam, uchodźcy, czy czeka nas wielka apokalipsa, to tytuł książki, a także i tytuł naszych rozmów, które nazwałem niedokończonymi, bo jeszcze pewnie byłyby telefony, jeszcze byłoby wiele wątków, ale mówimy, ucinamy. Więc ostatnie słowo, panie doktorze, w tej
no to na to ostatnie słowo, znaczy tak, chciałbym zaprosić na te spotkania, bo tam się więcej powie, prawda, więc to 9 stycznia w sobotę w Krośnie o godzinie 15 w Farze, ulica Piłsudskiego 5. Tego samego 9 stycznia sobota w Jaśle o godzinie 19 też w Farze, ulica Farna 2. 12 stycznia wtorek w Warszawie o godzinie 19.30, ulica Wspólna 51. To jest lokal Rady Osiedla Koszyki, wejście od podwórka. 15 stycznia piątek w Poznaniu, godzina 17 w lokalu księgarni Sursum Korda, rynek Łazarski 1. I 16 stycznia sobota w Sandomierzu o godzinie 17 hotel Basztowy, ulica Józefa Poniatowskiego 2. No i przyjdę, jak mówiłem, do księgarni naszego dziennika w Warszawie w poniedziałek o godzinie 17. Przyjdę sam z siebie, bo księgarnia dotąd jest zamknięta, ale już będzie otwarta, bo tam liczono towar, nie udało się porozumieć. Natomiast jeżeli chodzi o to merytoryczne zakończenie, to ja bym powiedział tak, znaczy zbliża się ciężki czas, prawda? I ten czas, znaczy kojarzy mi się tu taka historia, którą mi opowiedzieli Polacy, którzy byli na Wigilię w Niemczech i po Wigilii, po wieczerzy wigilijnej szli do kościoła na mszę, a że to były Niemcy, na posterkę, a że to były Niemcy, to do tego kościoła było daleko. I zaczęli po drodze śpiewać kolędy i zatrzymała się policja i mówi: przestańcie śpiewać, bo za 100 metrów was zabiją, bo tutaj wszędzie przecież islam. Prawda? Znaczy, na naszych oczach Europa umiera i być może, że ta nasza misja, to nasze wezwanie, znaczy to miejsce w planie Bożym, jakim postawił nam Bóg, że mamy być przedmurzem chrześcijaństwa, być może, że to się tak bardzo skonkretyzuje namacalnie, a nie w takim sensie jakimś przenośnym. I to jest jedna sprawa, że wydaje się, że na nas Polakach znowu zaczyna ciążyć coraz większy obowiązek, bo ten obowiązek nie realizują go inne narody europejskie. I myślę, że trzeba pamiętać, że no właśnie, bestia wyszła z morza i jeszcze może wielu z nas czekać jakieś męczeństwo, ale nie możemy się poddawać. Wiemy, że przyjdzie anioł i wtrąci tą bestię do czeluści i będziemy 1000 lat królowali z Chrystusem. I myślę, że tym akcentem takim tej chrześcijańskiej nadziei najlepiej zakończyć. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Pan dr Stanisław Krajski był naszym gościem. Dziękujemy także Państwu.